Dialog i pojednanie a dyskryminacja chrześcijan to temat, który dzisiaj podejmujemy. Część telewizyjna za nami, teraz część radiowa. Rozmawiamy na tematy związane z ochroną chrześcijan, z funkcjonowaniem chrześcijan, katolików w świecie współczesnym, w Europie i w Polsce, w naszej ojczyźnie. To kolejne spotkanie, piąte już spotkanie w ramach działalności, funkcjonowania i współpracy z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. To centrum dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości powołane zostało przez Fundację Lux Veritatis. Między innymi jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej, która pojawia się na świecie i w Polsce. O zadaniach tego centrum, o jego roli powiem jeszcze w czasie trwania tej naszej audycji. Podam kontakt do tego centrum, bo ono odpowiada na potrzeby, które rodzą się w wyniku dyskryminacji chrześcijan na różny sposób. O tym też dzisiaj w audycji będziemy mówili. A naszymi gośćmi są dzisiaj, i witam bardzo serdecznie, pan profesor Paweł Skrzydlewski, etyk, profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy.
I pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Kłaniamy się serdecznie również.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Drodzy panowie, rozmawiamy na temat dialogu, pojednania, dyskryminacji chrześcijan, pojęcia, myślę, że bardzo konkretne, i każdy z nas coś na ten temat mógłby powiedzieć, kiedy słyszy takie pojęcia, ma jakieś swoje skojarzenia, jakąś taką linię myślenia, jeżeli chodzi o te właśnie kwestie, ale my dzisiaj też spotykamy się po to właśnie, by te sprawy precyzować, by te sprawy w bardzo taki też jasny sposób pojmować i przyjmować. Dlatego na początku poproszę o takie słowo wprowadzenia ze strony naszych gości. Pan profesor Paweł Skrzydlewski, może na początek, bardzo proszę.
Czcigodny ojcze, drodzy słuchacze, otóż bez wątpienia jesteśmy dzisiaj świadkami wielkiej dyskryminacji, ataku na chrześcijaństwo. Ten atak ma dzisiaj różne postacie. On sprowadza się najczęściej do łamania fundamentalnych praw chrześcijan. Wiemy, że każdego roku liczba ofiar wynikających właśnie z różnego rodzaju ataków na chrześcijan sięga już blisko 200 tysięcy na całym świecie, a dane mówią o tym, że około 240-250 milionów chrześcijan na całym świecie każdego roku przeżywa różnego rodzaju represje, doświadcza różnego rodzaju nieszczęść. Dzisiaj widzimy także, że ten proces ataku na chrześcijaństwo jest obecny w Europie Zachodniej. Otóż tak, gdybyśmy mieli w wielkim skrócie powiedzieć, to ten atak na chrześcijaństwo, on może być podzielony właściwie na dwie części. Pierwszy rodzaj tego ataku bez wątpienia wypływa z różnego rodzaju cywilizacji i ideologii niezachodnich. Bez wątpienia wiele cywilizacji niezachodnich, niełacińskich, niepersonalistycznych widzi w chrześcijaństwie pewnego rodzaju zagrożenie i atakuje chrześcijan i samą religię chrześcijańską. Można postawić pytanie, dlaczego? Przecież religia jako więź człowieka z Panem Bogiem, bardzo intymna, wewnętrzna, związana przede wszystkim z sercem człowieka, powinna budzić szacunek, powinna budzić pewnego rodzaju również wsparcie ze strony wszystkich ludzi, już nie zważając na to, czy jest to religia prawdziwa, czy naturalna, wytworzona przez człowieka. Rodzi się pytanie, dlaczego ten atak na chrześcijaństwo ma miejsce? Bez wątpienia z perspektywy głębokiego poznania teologicznego trzeba powiedzieć, że za tym atakiem stoi przeciwnik Pana Boga, jakim jest szatan. Ale jest też masę różnego rodzaju przejawów ataku na chrześcijaństwo wypływających właśnie z cywilizacji, z różnego rodzaju tutaj czynników cywilizacyjnych. A dlaczego? Dlatego, że przyjęcie Ewangelii, związek człowieka z Panem Bogiem, on powoduje realne, faktyczne zmiany w życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym. I te zmiany są jakby solą w oku dla wielu. Bo proszę zwrócić uwagę, cóż znaczy dzisiaj i zawsze zresztą być chrześcijaninem? To przede wszystkim przyjąć prawdę o wielkiej godności człowieka jako dziecka Bożego, czyli bytu, który rodzi się w czasie, ale ostatecznie żyje na wieczność. Człowieka, który ma godność niesamowicie wielką, bo ta godność wynika z jednej strony z bezpośredniego pochodzenia duszy ludzkiej od stwórczego aktu samego Pana Boga, ale i przede wszystkim z przeznaczenia człowieka, jakim jest właśnie życie w przyjaźni na wieki z Bogiem. Ta wielka godność również każdego człowieka, ale w sposób szczególny chrześcijanina, jest obecna w świadomości każdego wierzącego człowieka i ma swoje osadzenie właśnie w świadomości tego, że człowiek został odkupiony śmiercią na krzyżu samego Pana Boga. Więc człowiek nie jest śmieciem w świecie i nie może być nigdzie traktowany jak śmieć. Każdy chrześcijanin prędzej czy później, uświadamiając sobie tę prawdę o godności, o dziecięctwie Bożym, o przeznaczeniu swoim, prędzej czy później zaczyna domagać się tego, co mu się słusznie należy. To oczywiście w cywilizacjach niepersonalistycznych, niechrześcijańskich budzi ostatecznie sprzeciw. Dlaczego? Dlatego, że w cywilizacjach tych najczęściej człowieka pojmuje się zgoła odmiennie, jako element stada, bardzo często naturalistycznie i bez tej godności, bez rozumności, bez wolności, bez podmiotowości prawnej. To jest jakby pierwsza rzecz. Ale pamiętajmy również o tym, że ta nienawiść, dyskryminacja chrześcijan, łamanie ich praw wynika ze świadomości tego, co chrześcijaństwo wnosi do życia społecznego, a wnosi bardzo wiele. Tutaj za Feliksem Konecznym możemy przypomnieć, że każdy właściwie chrześcijanin, każdy katolik naprawdę musi zdawać sobie sprawę z tego, że tworzy ostatecznie rodzinę opartą na związku monogamicznym, nierozerwalnym. Ten związek jest najlepszą formą życia ludzkiego, w którym najlepiej można wychować dzieci, najlepiej można rozwinąć człowieka. Ale nie tylko to przecież przynosi chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo przynosi wielkie poszanowanie ludzkiej pracy, ludzkiej twórczości. Wszyscy bowiem pamiętamy nakaz ewangelijny z drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, w którym Paweł mówi, aby każdy na miarę swoich sił brał się do pracy, aby nikt nie oczekiwał tego, że ktoś będzie na niego pracował, a zatem, że będzie jakaś forma niewolnictwa. Kto nie chce pracować, mówi wyraźnie święty Paweł, niechaj nie je. Każdy musi się wziąć do pracy, odpowiadać za siebie. To jest wielki nakaz obecny w kulturze chrześcijańskiej, który ostatecznie nie tylko dowartościowuje ludzki trud, ludzką pracę, ale i znosi niewolnictwo, instytucje niewolnictwa. Jedyna cywilizacja bez instytucji niewolnictwa to cywilizacja Zachodu. Wiemy, że niewolnictwo tak naprawdę kwitnie dzisiaj w wielu częściach świata azjatyckiego, także Afryki. W związku z tym wiadomo, że przyjęcie chrześcijaństwa automatycznie jakby znosi tutaj jakąkolwiek formę akceptacji dla stanu niewolnictwa. I wreszcie bardzo ważna rzecz, chrześcijaństwo jako religia która głosi więź człowieka z Panem Bogiem i to boskie przeznaczenie człowieka, domaga się tego, aby osoba ludzka była uszanowana w przestrzeni życia publicznego, a zatem, żeby ta przestrzeń życia społecznego kierowana była sprawiedliwością, czyli oddawaniem tego, co się komu słusznie należy. To jest bardzo ważny postulat chrześcijański, który też często stanowi, bywa solą w oku dla wielu. No i sprawa ostatnia, bardzo ważna. Ten atak na chrześcijaństwo także ostatecznie ma swoje źródło w przekonaniu tym, że nie można, absolutnie nie można zaakceptować, niektórzy tak mówią, autonomii życia religijnego człowieka w stosunku do władzy publicznej. Chrześcijaństwo domaga się tego, aby była realna wolność człowieka w dziedzinie życia religijnego, by ta wolność nie była człowiekowi zabierana, by nie było wymuszonego życia religijnego, by to życie religijne nie było deformowane poprzez różnego rodzaju polityczne, ideologiczne, partyjne, często antyludzkie tutaj ideologie, które próbują użyć Ewangelii, próbują użyć życia religijnego człowieka do tutaj jakichś niegodziwych rzeczy. W związku z tym, jeśli weźmiemy właśnie pod uwagę ten obraz człowieka, który wnosi chrześcijaństwo, także to wszystko, co wnosi w życie społeczne, to widzimy, że ten atak na chrześcijaństwo, on będzie przybierał i przybiera cały czas swoje różne postacie. Dzisiaj słusznie ktoś zwrócił uwagę z rozmówców, że atak ten przybiera głównie postać ataku na rodzinę. Aby zniszczyć rodzinę, zniszczyć jej podstawę w postaci związku trwałego, nierozerwalnego kobiety i mężczyzny, aby ten związek jakoś posponować, zdeformować poprzez różnego rodzaju patologiczne formy pożycia płciowego, poprzez związki homoseksualne, poprzez jakąś rozwiązłość, to ostatecznie doprowadza do ruiny całego życia społecznego. Dzisiaj wiemy, że chrześcijanie sprzeciwiają się lansowaniu fałszywych modeli ludzkiego życia, patologicznych modeli ludzkiego życia i to stanowi wielkie, wielkie wyzwanie, ażeby tutaj cały świat chrześcijański wesprzeć w ochronie tego prawa człowieka do normalnego życia rodzinnego, tego prawa dziecka do posiadania mamy, taty, rodziny, bezpieczeństwa, a nie bycia wystawianym na różnego rodzaju patologiczne formy pożycia seksualnego. I wreszcie trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej sprawie. Otóż atak na chrześcijaństwo, na prawa chrześcijan, on także swoje ma źródło w rozlicznych ideologiach, utopiach, które wdarły się do życia w świecie zachodnim, po sposób szczególny rewolucji francuskiej. Wiemy, że istnieją dzisiaj próby od czasów właśnie rewolucji francuskiej, od czasów pojawienia się różnego rodzaju ruchów masońskich, redukcji religii do jakiegoś zjawiska kulturowego, wymyślonego przez człowieka, ukształtowanego dziejowo, podobnego do, jakby to powiedzieć, twórczości literackiej czy do jakichś bajek. I tak pojęta religia miałaby być, tak jak uczył to Marx, opium dla ludu, czyli miałaby być takim czynnikiem najbardziej zwyradniającym człowieka i życie społeczne. W związku z tym ci, którzy odrzucili Pana Boga, czyli głoszą jakąś formę bezbożnictwa, ateizmu, stawiają przed sobą zadanie uwolnienia człowieka od religii, bo religia jest tym czynnikiem, który ma psuć człowieka. I tutaj walka z chrześcijaństwem, z obecnością jego chociażby w postaci publicznego kultu, znaków religijnych czy manifestowania swojego życia religijnego w przestrzeni publicznej bardzo często przybiera różne postacie. Taką postacią jest bardzo niebezpieczna, zwodnicza i bałamutna ideologia laicyzmu, która się właśnie po rewolucji francuskiej wdziera jako pewna zasada polityczna, także prawna, czasami nawet konstytucyjna. To jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo. No i jest jeszcze również jedno zagrożenie ideologiczne, bardzo poważne. Ono wynika z, jakby to powiedzieć, o tym też trzeba mówić wyraźnie, osłabieniu po właściwie czasach Kartezjusza, po pojawieniu się nowożytności, filozofii klasycznej. Otóż gdy funkcjonowała w kulturze europejskiej prawdziwa filozofia, czyli wyjaśnianie realnie istniejącej rzeczywistości, prędzej czy później pojawiało się w poznaniu ludzkim przekonanie o istnieniu Boga jako czynnika koniecznego, bez którego nie można wyjaśnić ani istnienia świata, ani jego porządku, ani jego piękna, dobra. W ten sposób naturalne poznanie ludzkie, jakim jest filozofia, automatycznie niejako w sposób naturalny otwierała człowieka na przyjęcie wiary, na przyjęcie Ewangelii, na życie religijne, bo pokazywała, że rozum ludzki domaga się tutaj Pana Boga, jego związku z związku człowieka z Panem Bogiem. Tymczasem właśnie czasy nowożytne doprowadziły do tego, że filozofia właściwie staje się dziedziną spekulacji, czy tak jak kiedyś to pięknie ojciec profesor Krąpiec tłumaczył, staje się krytyką ludzkiego myślenia, staje się analizą myśli. No i wiadoma rzecz, że ta analiza myśli, ona zabija prędzej czy później rozum, bo ten rozum ludzki, on żyje tylko wtedy, kiedy ma związek z rzeczywistością, karmi się prawdą, poznaje świat, a nie sam sobą się bawi. Prawda? Doprowadzała do osłabienia wielkiego rozumu ludzkiego, a za tym idzie całej ludzkiej kultury. No i w świetle takiej osłabionej, słabej ludzkiej kultury bardzo łatwo jest lekceważyć religię, bardzo łatwo jest jakby sprowadzać ją jedynie do jakiegoś emocjonalnego, subiektywnego przeżycia. To tytułem takiego krótkiego wprowadzenia, bo zagadnienie jest bardzo skomplikowane i bardzo, bardzo bogate. Mam nadzieję, że jeszcze go rozwiniemy.
Bardzo dziękuję, pan profesor Paweł Skrzydlewski. A teraz proszę pana Marcina Jakubczyka.
No tutaj pan profesor w zasadzie bardzo obszernie już nas wprowadził w to zagadnienie tej dyskryminacji, tego problemu, z jakim na co dzień borykamy się my jako chrześcijanie. Nie mówię już o problemach chrześcijan rzeczywiście, którzy każdego dnia muszą drżeć o swoje życie, a tak jest przecież na całym świecie i doskonale o tym wiemy, na innych kontynentach tam jest naprawdę poważny problem, który być może dla nas na co dzień jest taki dość odległy, mimo że słyszymy o tym nieustannie w mediach. No to jednak jest to coś, z czym na co dzień być może się nie stykamy, ale to jest i to jest już jeszcze w innym wymiarze. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar codzienny, z którym my oprócz wspierania w sposób rozmaity finansowy tych organizacji, które ratują chrześcijan w krajach afrykańskich, w krajach azjatyckich, no to możemy na co dzień dawać nasze świadectwo jako chrześcijan, jako katolików, i stawać w obronie, podejmować tę walkę z rozmaitymi ideologiami, które nas jako chrześcijan starają się osłabić, a w konsekwencji oczywiście zniszczyć naszą wspólnotę ludzi wierzących. I tutaj my jesteśmy do tej walki zobowiązani. Tutaj będę nawiązywał też do tego, o czym mówiliśmy na antenie telewizji Trwam, czyli oczywiście broń Boże, niech nas ręka boska broni od wszelkiego rodzaju przemocy fizycznej, od nienawiści. Nie, bo to nie jest chrześcijaństwo. Natomiast chrześcijaństwem niewątpliwie jest zabieranie głosu wtedy, kiedy wymaga tego od nas sytuacja. Nam nie wolno milczeć w momencie, kiedy nasza wiara, a przede wszystkim sam Pan Bóg, postacie dla nas święte, są obrażane. Mówiliśmy bardzo dużo o dialogu, jeżeli on jest możliwy, dialogu, który musi być prowadzony w oparciu o prawdę, tak? Więc jak tutaj sytuacja ma się pomiędzy tym dialogiem, tym pojednaniem, a dyskryminacją? Ta prawda jest tutaj oczywiście kwestią fundamentalną. No ale tak po kolei, odnosząc się też do tego, o czym powiedział pan profesor, dlaczego spotykamy się z tym odrzuceniem chrześcijaństwa? Tak po prostu, per se, dlatego, że jest samo w sobie chrześcijaństwem, że jest pewnym, powiedzmy, jest oparte o filozofię, naukę, jaką zostawił nam Jezus Chrystus, oparte o Ewangelię, która tutaj trzeba podkreślić, jest niezmienna, a tego domagałoby się, aby jednak dostosowywała się do świata, temu domagaliby się ci, którzy chcą prowadzić być może dialog. Dialog, o którym, który już wcześniej powiedzieliśmy, że jest takim dialogiem błędnym, kłamliwym, tak? Bo te osoby domagałyby się, osoby reprezentujące określone ideologie, określone grupy społeczne, domagaliby się, aby ta Ewangelia zmieniała się i dostosowywała do potrzeb dnia codziennego, a tak być nie może. Ta Ewangelia jest ponadczasowa, jest uniwersalna, stąd też te wartości, na których opieramy się jako chrześcijanie, są wartościami ponadczasowymi. O tym też mówiliśmy na antenie, że można być osobą tak naprawdę niewierzącą, ale trudno jest, kierując się logiką, rozumem, racjonalizmem, odrzucać te zasady, te wartości, które zostawił nam Jezus Chrystus. Nie da się odrzucić dekalogu, nie da się powiedzieć, że ten dekalog, jeszcze odwołując się tu do Starego Testamentu, że ten dekalog jest jakimś zbiorem zasad sprzecznych z prawami człowieka, z tym, według czego człowiek powinien się kierować. Absolutnie nie. W związku z też z powyższym, ten dialog prowadzony w oparciu o prawdę sprawia, że dla wielu osób jest on nie do zaakceptowania i wtedy pojawia się ta dyskryminacja, odrzucenie chrześcijaństwa. Będą was prześladować z mojego powodu. Takie słowa zostawił nam nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Więc to, że ta dyskryminacja dzisiaj ma miejsce, to de facto realizują się słowa samego Boga. Jeżeli chodzi o to, o czym wspomniał też profesor Paweł Skrzydlewski, o działaniu tego, który za tym wszystkim stoi, za całym tym złem, za tymi prześladowaniami. Oczywiście na końcu tego łańcuszka stoi zły, stoi demon. Szatan w dzisiejszych czasach, i to chyba też podkreślałem podczas wielu naszych spotkań właśnie na antenie Radia Maria Telewizji Trwam, osiągnął ogromny sukces. Ten sukces polega na tym, że ludzie uwierzyli, ogromna liczba społeczeństwa na całym świecie uwierzyła, że on nie istnieje. A to jest pierwszy krok do jego jakiegoś, to jest jego pierwszy krok, żeby mógł dalej działać. Sprawić, że człowiek ma taką dziwną świadomość, czy też traci świadomość o działalności diabła i go po prostu lekceważy. A wtedy tym prościej jest odrzucać określone wartości tak i skłonić człowieka do złego. To odrzucenie chrześcijaństwa nastąpiło, wydaje mi się, dzisiaj nie tylko w jakichś cywilizacjach obcych nam dalekich. Dzisiaj nastąpiło także na zachodzie Europy. Pamiętajmy, że ta dzisiejsza Europa tak naprawdę coraz mniej, a może już w tym momencie niewiele ma wspólnego z tą Europą Zachodnią, którą rozumiemy pod klasycznym pojęciem. Europą, w której rodziła się cywilizacja chrześcijańska. Europą związaną z cywilizacją łacińską. Przykładem najlepszym jest Francja. Francja, o której przez lata mówiło się jako najstarszej córze Kościoła. Dzisiaj jest to miejsce, gdzie w sposób symboliczny, można powiedzieć, płonie katedra Notre Dame. To jest miejsce, gdzie te wartości chrześcijańskie, mówię już nie o samym nawet kościele katolickim, ale ogólnie o wartościach chrześcijańskich, te wartości są w sposób brutalny, bezczelny wręcz odrzucane. Mało tego, kosztem innej religii, innej kultury, jaką jest islam, a która cieszy się większą pobłażliwością, dużo większą pobłażliwością, aniżeli inne religie. Być może wynika to ze strachu, co w żaden sposób oczywiście nie tłumaczy chrześcijanina, chrześcijan, którzy jednak w takim obiegu prawnym, obiegu takim spojrzeniu szerszym, publicznym, dysponują jako osoby tam sprawujące władzę potężnym aparatem państwowym do tego, żeby chociażby to bezpieczeństwo chrześcijanom, czy też nawet równouprawnienie, bo tak należałoby być może na to spojrzeć, żeby to wszystko chrześcijanom we Francji zapewnić. Ale odwołując się jeszcze głębiej do historii, to pamiętajmy, że ta prawda, czyli coś, wartość, bez której nie jest możliwy oczywiście taki dialog, realny dialog ze spojrzeniem na tą drugą stronę, ta prawda dawniej była także odrzucana i tutaj przywołajmy chociażby przykład Sokratesa, który za tą prawdę, w imię tej prawdy stracił życie. Co dzisiaj wnosi chrześcijaństwo? Tutaj powiedział też pan profesor. No, chrześcijaństwo wnosi te wartości, które dzisiaj najbardziej bolą świat. On wnosi przede wszystkim, po pierwsze, prawdę, czyli fundament dialogu, cały czas będę do tego wracał, wnosi szacunek dla drugiego człowieka, uwaga, wbrew temu, co głoszą rozmaite ideologie godzące dzisiaj w chrześcijaństwo. wbrew temu, co głoszą, to właśnie chrześcijaństwo zapewnia szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego poglądy, na jego kolor skóry, na wszystko. To chrześcijaństwo i nauka Kościoła to gwarantuje. Tylko tyle, że właśnie to boli świat, że chrześcijaństwo to wnosi, ale świat chciałby, aby chrześcijaństwo z tym wszystkim się działo cicho. A nie taka jest rola chrześcijaństwa, nie takie jest przesłanie, jakie zostawił nam Jezus Chrystus. Więc powiedzmy sobie szczerze, dzisiejszy świat, który odrzuca chrześcijaństwo i któremu my musimy się sprzeciwiać, chciałby, aby to chrześcijaństwo było inne, żeby zatraciło swoją istotę, i to jest pierwsza rzecz, którą przeciwnicy Kościoła katolickiego chcieliby tutaj osiągnąć. A o czym też wspominał, jeżeli dobrze pamiętam, ojciec święty Benedykt XVI, że Jezus Chrystus bez także tego swojego świętego gniewu, bez tej swojej stanowczości nie byłby tą samą osobą i Kościół katolicki także straciłby swoją tak naprawdę wyrazistość, straciłby prawdę. Prawdę, którą niesie, która jest także jego orężem. Bo chrześcijaństwo, pamiętajmy, że niesie tak naprawdę pełnię człowieczeństwa, pełnię szczęścia, ale także i cierpienie, które jest elementem życia człowieka. Zresztą Jezus Chrystus, Pan Bóg, który stał się człowiekiem, musiał przeżyć także to cierpienie, chociażby po to, żeby ta pełnia człowieczeństwa w nim się dopełniła. Ale dzisiejszy świat, który, powiedzmy sobie wprost, kultura dzisiejsza, w której żyjemy, jest to kultura konsumpcjonizmu, kultura hedonizmu, czyli takiej czystej przyjemności, i odrzuca te wszelkie te fundamentalne, składowe elementy chrześcijaństwa. Stąd też jest ten problem, o którym dzisiaj dyskutujemy, czyli dyskryminacja chrześcijan, którzy mówią prawdę, którzy ze względu na ten szacunek do drugiego człowieka, którzy zobowiązani miłością do drugiego człowieka, są gotowi na to także, aby ponieść niekiedy cierpienie, a w dzisiejszym świecie na to cierpienie nie ma miejsca, przynajmniej oczywiście oficjalnie, bo to tak zaczyna coraz częściej tak wyglądać, że na to cierpienie nie zwraca się uwagi. I ci, którzy decydują o tym, jaki ma być ten kształt, starają się to chrześcijaństwo zminimalizować, zredukować, a wręcz wprost wyrugować z przestrzeni publicznej. Mówię tu o chrześcijaństwie oczywiście jako o zbiorze wartości, jak Kościół katolicki jest uosobieniem, esencją tego, prawda, tych wartości, tego chrześcijaństwa, i jest strażnikiem tych wartości. W związku z powyższym jest podstawowym celem tego rodzaju ataków. A ta dyskryminacja oczywiście może dzisiaj przebiegać na różnych płaszczyznach, a te dwie, trzy, o których chciałbym w tym momencie wspomnieć, to po pierwsze to jest ostracyzm społeczny, bo niejednokrotnie, o czym także wspomnimy pewnie później, przypominając raz jeszcze te przykłady z ostatnich lat, także i z ostatnich miesięcy, ten ostracyzm społeczny dotyka ludzi, którzy nawet nie wiemy, czy są osobami wierzącymi, ale w jaki sposób identyfikują się z wartościami chrześcijańskimi, żyją według tych zasad. Nawet jeżeli są osobami wierzącymi, to niestety tym gorzej dla nich, bo tym mocniej ten ostracyzm społeczny ich dotyka. Jest też wiele przykładów na razie, przede wszystkim ze świata, chociaż tutaj u nas z Polski, także z naszego podwórka kilka kamyczków postaram się podczas dalszej części programu wrzucić. Taki ostracyzm o charakterze także prawnym, bo tutaj o ile nawet system ustawodawczy jest skonstruowany w sposób jakiś, powiedzmy, obiektywny czy sprawiedliwy, to jednak zawsze jest czynnik ludzki. Pytanie, na ile czynnik ludzki jest w stanie kierować się rzeczywiście sprawiedliwością, czyli także wartościami wypływającymi z filozofii chrześcijańskiej, a na ile jest tutaj, kieruje się uprzedzeniami wobec osoby, w zależności od tej osoby poglądów. I trudniejsza sytuacja, jeszcze dodatkowy ciężar dla wspólnoty ludzi wierzących, dla Kościoła katolickiego, dodatkowym ciężarem jest to, jeżeli ze strony części duchowieństwa tego wsparcia także nie dostają, co także, jak doskonale wiemy, się zdarza, ale to jest jeszcze, powiedzmy, mniejszy problem. Gorszym problemem jest jeszcze to, jeżeli czują, że są dyskryminowani właśnie przez tą część wąską, podkreślam, wąską część duchowieństwa, ale tą część, która jest niestety aż zanadto widoczna, którzy postanawiają jednak w takiej debacie publicznej bronić tych, którzy w sposób jawny to chrześcijaństwo obrażają. Przypominam chociażby odwołując się do sytuacji sprzed kilku tygodni, kiedy, no już ponad miesiąca w zasadzie, kiedy mieliśmy sprawę Margot, mieliśmy sprawę tęczowych flag na pomnikach, na pomniku Jezusa Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża, a także innych pomnikach w Warszawie, kiedy mieliśmy jeszcze wcześniej do czynienia z profanacją chociażby obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej podczas rozmaitych zgromadzeń i parad, kiedy było to manifestowane, już nie mówię o gorszych nawet aktach takiego wandalizmu, ale odwołując się do tej ostatniej sytuacji z Margot, no przykre było patrzeć na to i słuchać tego, kiedy duchowni Kościoła Katolickiego, i to byli profesorowie akurat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mojej alma mater, bronili, no szczególnie jeden z tych duchownych, bronił w sposób otwarty osoby, która dopuściła się takich właśnie aktów ataku na wartości dla nas święte, a jednocześnie wartości, które także osobom niewierzącym przypominają o Bogu, przypominają o jakichś jednak wartościach, które w życiu społecznym istnieją. I to wydaje mi się, że także dla wielu osób wierzących jest takim dodatkowym ciosem, i to ze strony, której by się tak naprawdę nie spodziewali, ze strony, z której powinni otrzymać określone wsparcie.
Bardzo dziękuję. 22 nam wybiła. Rozmawiamy na temat dialog i pojednanie, a dyskryminacja chrześcijan. No właśnie, czy dialog jest możliwy z tymi, którzy chrześcijan dyskryminują? Jeżeli jest możliwy, to jaki dialog? Czym jest ten dialog w ogóle? Czym powinien być? Na jakich zasadach? Panie profesorze, jak to powinno wyglądać?
Wiemy wszyscy, że dialog międzyludzki jest jakby takim naturalnym sposobem odnoszenia się do każdego człowieka, którego szanujemy, i bez wątpienia trudno sobie nasze życie rodzinne, cały proces wychowania, cały proces pojednania międzyludzkiego tutaj wyobrazić bez dialogu, ale przypomnijmy, czym naprawdę jest dialog, aby nie mylić dialogu z jakąś formą permisywizmu, czyli zgody na zło, jakąś formą gadulstwa czy zabawy sofistycznej, w której w istocie rzeczy chodzi o przekabacenie drugiego człowieka. Otóż tutaj pewnym wskazaniem co do właściwego pojęcia dialogu powinna być, jak sądzę, nauka Ojca Świętego Benedykta XVI, który w swoim czasie wyjaśniał, że takim prawdziwym dialogiem jest sytuacja, w której człowiek po pierwsze szuka prawdy i teraz wraz z drugim człowiekiem otwiera się na tę prawdę, czyli na coś, co jest jakby poza naszą świadomością, co istnieje obiektywnie w rzeczywistości, i słucha tego drugiego człowieka po to, żeby właśnie być wiernym prawdzie. Otóż dialog ma jakikolwiek sens tylko wtedy, kiedy ludzie autentycznie szukają prawdy, i to prawdy pełnej i ostatecznej, i naprawdę tej prawdy, jakby to powiedzieć, tę prawdę miłują w swoim życiu. Jeśli tej miłości prawdy nie ma, jeśli tej otwartości nie ma, to dialog zamienia się, tak jak uczył to Benedykt, Ojciec Święty Benedykt XVI, w gadulstwo, w przekomarzanie się. W związku z tym my musimy po pierwsze wyzbyć się pewnej naiwności. To jest pierwsza sprawa. Sami jako ludzie, przystępując do dialogu, musimy zdać sobie sprawę z tego, czy my mamy do czynienia z osobami prawdziwymi, prawdziwie szukającymi dobra, prawdy, piękna, świętości, czy też osobami, które symulują i próbują nas przekabacić. To trzeba wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że możemy marnować czas, możemy marnować siły i tym samym jakby sami tracić wiarę. To jest jakby pierwsza podstawowa sprawa. Otwarcie dialogu na prawdę i poszukiwanie w dialogu prawdy. Jeśli tego nie ma, to dialog jest pustym gadulstwem. Dzisiaj ten dialog jest wielce utrudniony. Dlaczego? Dlatego, że przyłączają się do ludzkiej świadomości różnego rodzaju ideologie. Taka ideologia partnerstwa, wszystkiego we wszystkim, prawda? Wszyscy jesteśmy partnerami, prawda? No, trudno mówić tutaj o partnerstwie autentycznym wtedy, kiedy mamy dojrzałego człowieka, ojca i powiedzmy kilkunastoletnie dziecko, prawda? Które w życiu jeszcze nic nie osiągnęło, a próbuje tutaj uczyć ojca, prawda? To każdy wie o tym, kto jest rodzicem, ja jestem rodzicem, że tego typu sytuacje są czasami bolesne, ale trzeba prowadzić dialog, ale właśnie ze świadomością, kto kim jest, prawda? Nie lekceważąc drugiego człowieka, nie gwałcąc również tej godności nabytej, którą człowiek zyskuje dzięki cnotliwemu życiu, dzięki zasługom. Proszę zwrócić uwagę, że ten dialog autentyczny, zmierzający do prawdy, dzisiaj psuje ogromnie także jakaś chora ideologia tolerancji, która tak naprawdę jest ideologią permisywizmu, czyli ideologią tolerującą zło w przekonaniu, że właściwie to my nie mamy prawa jakby podejmować jakiejkolwiek krytyki, zwalczania zła, no bo ktoś tak chce, to jest do tego uprawniony, więc jeśli chce brać narkotyki, jeśli chce się powiedzmy niszczyć, no to ma do tego prawo. To ta tolerancja oparta także na tej chorej wolności. To wszystko ogromnie dzisiaj psuje autentyczny dialog. I jest jeszcze jeden czynnik, który tutaj trzeba wymienić. Tym czynnikiem jest pycha ludzka. Bardzo często ten dialog autentycznie ludzki, międzyludzki, on jest utrudniony poprzez pychę, zaślepienie. Ten wielki grzech diabelski, który zamyka człowieka właśnie na prawdę, także na dobro, na rację drugiego człowieka. I zamienia w istocie rzeczy to spotkanie, które może być miejscem jakby poznania prawdy, w jakąś formę zawłaszczenia drugiego człowieka. Chrześcijanin wie, że jest dzieckiem Bożym, że Pan Bóg jest zawsze pierwszy, że jest dobrem największym, w związku z tym jest winien człowiek zawsze Panu Bogu w pierwszej kolejności posłuszeństwo i to jest pewnego rodzaju też podstawa dla dialogu. Jeśli tego posłuszeństwa chrześcijańskiego, tego pietyzmu, który powinien być w sercu każdego chrześcijanina, nie ma, nie będzie też dialogu. Nie będzie też dialogu, a to niestety bardzo często dzisiaj w świecie współczesnym ma miejsce, głównie przez to, że człowiek zrywa więź z Panem Bogiem.
A pojednanie, panie Marcinie, bo mówimy dialog, pojednanie też zakłada jakąś krzywdę doznaną czy wyrządzoną komuś. W kontekście tego, o czym też już powiedzieliśmy tego wieczoru, w kontekście tych różnych form dyskryminacji, na czym to pojednanie budować, czy takie pojednanie jest potrzebne w ogóle i czy ono jest możliwe?
Pojednanie, jeżeli miały miejsce rzeczywiście krzywdy, po której ze stron zawsze jest możliwe. Żeby doszło do pojednania, jest konieczny dialog. I tutaj musimy zawsze od tego wychodzić, że ten dialog jest fundamentem. I w tym dialogu musimy otwierać się na drugą osobę, na potrzeby tej drugiej osoby i przede wszystkim słuchać. Nie tylko słyszeć, ale słuchać tego, co ta druga osoba do nas mówi. I tak jak tu zauważył wcześniej jeden ze słuchaczy, z widzów, bardzo ważna, w zasadzie niezbędna w tym wszystkim będzie modlitwa. Modlitwa w intencji naszej własnej, ale też właśnie tego drugiego człowieka. I teraz, jeżeli chodzi o to pojednanie, czy jest potrzebne? Tak jak powiedziałem, jeżeli są rany, to tak naprawdę ono zawsze jest potrzebne, ale fundamentem do tego pojednania jest wybaczenie. Przebaczenie, czyli coś, co dla chrześcijanina nie jest, czy też nie powinno być czymś obcym. Czyli jest to rzecz taka, powiedzmy, fundamentalna. To pojednanie oczywiście w takiej sferze prawnej, to mogłoby się odbywać na jakiejś drodze mediacyjnej na przykład, tak, jeżeli jest jakiś zatarg. Dla chrześcijanina nie ma z tym, czy nie powinno być z tym problemu. Tylko pytanie, jak to pojednanie miałoby wyglądać. I tu znowu sprowadzamy się do kluczowego pojęcia prawdy. Bo jeżeli miałoby się ono odbywać w oparciu o prawdę, To oczywiście, że tak. Zawsze jesteśmy na to otwarci. Dla nas musi być, ta prawda musi być jakimś wyznacznikiem. I wtedy jest okej. Okay. Natomiast tak jak zostało to już dzisiaj chyba wspomniane, bardzo często jest to dążenie na zasadzie takiej, że my się oczywiście pojednamy, wszyscy się pojednamy, ale jeżeli tutaj wchodzą w grę te wartości chrześcijańskie, wchodzi w grę właśnie ta prawda, to ta prawda, każdy stara się od tej prawdy uciekać, żeby nie zabolała, żeby jakoś to może ominąć, zmiękczyć. No i wtedy to pojednanie jest oczywiście z gruntu rzeczy fałszywe. Mówiliśmy wcześniej o tym pojęciu kompromisu. Co ono oznacza, czy ono ma dobre znaczenie. W moim odczuciu to jest to natężenie takie pejoratywne, w tym, czyli negatywne w odbiorze tego słowa, chociaż lansuje się takie przyjęcie w społeczeństwie, że kompromis jest czymś dobrym. To lepiej zastąpić to słowem pojednanie, porozumienie, ale także w oparciu o prawdę. Kompromis jest niestety bardzo często prowadzi do takiego poszukajmy rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało i ciebie, i mnie, jedną i drugą stronę. Tu pan profesor wcześniej wspomniał, że to jest rzeczywiście dobra rzecz, ale na takiej płaszczyźnie gospodarczej, na płaszczyźnie ekonomicznej, handlowej. Natomiast w kwestiach społecznych, w kwestiach etycznych, moralnych, także w kwestiach prawnych, bo jeżeli tworzymy prawo stanowione, czyli pozytywne, ono musi się opierać o prawo moralne, o prawo naturalne, czyli budować musimy je na wartościach takich ponadczasowych, którym bez wątpienia są wartości chrześcijańskie. Więc w tej sytuacji kompromis nie jest niczym dobrym, bo musimy szukać prawdy, a prawda, tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, nie jest tak, że zawsze leży po środku. Nie. Prawda leży tam, gdzie leży i my mamy tą prawdę znaleźć. Taki jest nasz obowiązek. Więc pojednanie jest to oczywiście tak jak ten nasz tytuł naszego dzisiejszego spotkania, dialog i pojednanie, a dyskryminacja chrześcijan. Więc dialog jako fundament, pojednanie owszem, tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście była krzywda, bo być może to pojednanie nie jest konieczne. Znaczy ze strony chrześcijan jest takim elementem, że tak powiem, warunkiem sine qua non, czyli elementem niezbywalnym jest oczywiście przebaczenie. A to przebaczenie, jeżeli jest wola z drugiej strony przyjęcia tego przebaczenia, że ta druga strona chce wręcz przebaczenia, czyli ma świadomość popełnionego błędu, może to być oczywiście błąd i wina po stronie chrześcijanina. To nie jest powiedziane, że no przecież jesteśmy ludźmi ułomnymi, tak? Ale jedna strona pragnie tego przebaczenia, a druga strona chce to przebaczenie okazać. Wtedy tak naprawdę następuje już, to pojednanie następuje samoistnie. Więc wszystko tu jest oczywiście możliwe, ale każdy z nas staje w prawdzie przed samym sobą, staje w prawdzie przed Bogiem i do czegoś takiego dąży. Tutaj jeszcze się odniosę tylko, bo pan profesor wspomniał rzeczywiście o tym słowie tolerancja. To jest taki dzisiaj, można powiedzieć, bacik, taki bat skręcony na każdego, kto myśli w sposób, no właśnie, nieprawomyślny, w sposób niepoprawny politycznie, a co de facto oznacza, że myśli w sposób logiczny, samodzielny. Tak jak doskonale wszyscy pamiętamy, że swego czasu każdego można było określić mianem faszysty. Zresztą osoby, które określały drugą stronę o faszyzm, nazywały faszystami. Pamiętam takie płomienne wystąpienie w Parlamencie Europejskim Martina Schulza, który słowo faszyzm odmienił na wszystkie możliwe sposoby, atakując akurat eurodeputowanego Nigela Farage'a. Ten faszyzm był odmieniany na wszelkie możliwe sposoby. Jestem przekonany, znaczy Martin Schulz myślę, że wie, czym był faszyzm, natomiast przekłamywał to słowo, myślę, że w sposób świadomy. Tak, tego się mogę domyślać. I ten faszyzm, faszystą mówię, określało się każdą osobę, która była innego zdania niż osoba, która tego słowa używała. Natomiast dzisiaj nawet tolerancja, mam wrażenie, że odchodzi coraz bardziej do lamusa. Ja jak byłem jeszcze w okresie studiów, no to wtedy rzeczywiście tolerancja była odmieniana na wszystkie możliwe sposoby, a jednocześnie mylono ją z akceptacją, bo telero tolerare w języku łacińskim, z tego co pamiętam, znaczy znosić z bólem. Natomiast akceptacja, o, to już jest słowo naprawdę odległe, jeżeli patrzymy od strony językowej, jeżeli idzie o znaczenie tego słowa, a tak naprawdę mówiąc o tolerancji, wszyscy domagali się akceptacji. Oczywiście to się tyczyło przeważnie tego sporu o kwestię orientacji seksualnej, no ale tutaj była tolerancja i mało tego, to często przekładało się jeszcze na tematy związane z ochroną życia i zdrowia dziecka poczętego i wszyscy mówili o tolerancji. Tylko no, tolerowaliśmy to tak. Tutaj zabijanie dzieci nienarodzonych, i to jest w sumie jeszcze dobry taki przyczynek do tej dyskusji o słowie kompromis, tak. Zgniły kompromis, o którym mówimy dzisiaj w parlamencie na temat tej ustawy rzekomo chroniącej, no częściowo na pewno chroniącej, na tle Europy to jesteśmy i tak do przodu, ale to jest w dalszym ciągu za mało. I to nie jest zgniły kompromis, to jest po prostu kompromis, który tak naprawdę, nie wiem, może w momencie, kiedy powstawał, zadowalał część ze stron, ale uwaga, na pewno nie zadowalał tych najbardziej zainteresowanych, czyli dzieci nienarodzonych, które do tej pory czekają na pełną ochronę, żeby mogły być bezpieczne w łonie matki. Ale wracając już do tego wątku, który zacząłem, czyli z tymi słowami, które są takim batem na niepokornie myślących, tak to nazwijmy, więc mieliśmy tą tolerancję, tak, i rozróżnienie między tolerancją a akceptacją, a dzisiaj mam wrażenie, że takimi dwoma słowami, czy też jedno to taki zlepek słów, to jest po pierwsze praworządność, którą odmienia się na wszelkie możliwe sposoby, tak, że w Polsce łamana jest praworządność, tylko ja zawsze wtedy pytam, czy we Francji nie była i nie jest łamana praworządność, bo o tym jakoś nikt nie trąbił, a w Polsce, gdzie naprawdę nie słyszę o tym, żeby służby porządkowe tłumiły w sposób krwawy manifestacje, no to cały czas mówi się o tym jednym. Także praworządność to jest jedna kwestia, a druga kwestia to są te prawa człowieka, które już są uległy naprawdę wykrzywieniu. To jest oczywiście cenna wartość, tylko że dzisiaj każdy mówi o tych prawach człowieka i tak naprawdę to słowo już straciło swoją wartość. Ono już nie znaczy prawem człowieka, jeżeli w ubiegłym tygodniu, jeżeli dobrze pamiętam, obchodzony, myślę, że może nie w powszechnym obiegu, ale pamiętam tweet, jeżeli zdaje się, że pani poseł Scheuring-Wielgus mówiącej o święcie międzynarodowym Dniu Prawa do Aborcji, czy coś w tym stylu, no, mnie zmroziło w jednej chwili, że w ogóle mówimy o czymś takim jak prawo do aborcji. A gdzie jest prawo do życia? Jeżeli mówimy o prawach człowieka, to pierwsze, o którym powinniśmy mówić, to jest prawo do życia. Prawo do życia ludzkiego i to prawo jest gwałcone każdego dnia na całym świecie. Zarówno poprzez mordowanie osób dorosłych, jak też zabijanie dzieci nienarodzonych, ale tu, to już stoi w sprzeczności z prawem człowieka. I uwaga, teraz jest jeszcze rozróżnianie prawa kobiet. Zarówno kobieta, jak i mężczyzna są człowiekiem, więc prawa człowieka zawierają się w całości i wśród tych osób nienarodzonych także są kobiety, więc nie możemy mówić tutaj o prawach kobiety, prawie do aborcji, jako prawie człowieka, prawie kobiety. No zobaczcie, drodzy słuchacze i tutaj szanowni rozmówcy, do jakiego absurdu semantycznego, językowego dochodzimy, do jakiego zaplątania w tym wszystkim i coś, co samo w sobie, czyli prawa ludzkie, prawa człowieka, które kiedyś ileś tam 10 lat temu mogliśmy mówić rzeczywiście o ochronie jakichś praw człowieka i było to jakąś słuszną wartością, dzisiaj straciło całkowicie na znaczeniu. Prawem człowieka jest prawo do obrażania drugiego człowieka coraz częściej. Przecież te wszystkie happeningi, właśnie samo to, że użyłem tego słowa, te wszystkie profanacje, z którymi mieliśmy zetknięcie w ostatnich tygodniach, miesiącach, zarówno w Polsce, już nie mówię w Europie, bo Holandia czy Niemcy, to obawiam się, że już są naprawdę w bardzo trudnym położeniu, jeżeli chodzi o poszanowanie dla wartości religijnych, to te wszystkie sytuacje określa się coraz częściej mianem tak zwanych performance'ów artystycznych, tak? Czyli jakichś happeningów i to jest także prawo. Prawo do czego? Jakie prawo, które gwałci wolności i prawa drugiego człowieka, te fundamentalne, prawo do życia, prawo do życia w zgodzie z własnymi poglądami, z własną wiarą, to te prawa nie są tymi prawami. Więc mówienie ciągle o prawach człowieka naprawdę zaczyna zakrawać na coraz większy absurd, bo wchodzimy na naprawdę na bardzo śliski grunt, kiedy rzeczywiście to słowo samo w sobie straciło swoją wartość. I obawiam się, że to także wpływa na możliwość ewentualnego dialogu. Żeby ten dialog podjąć, musi być oparty o prawdę, a żeby ta prawda gdzieś kiełkowała i żebyśmy mieli świadomość, gdzie jej szukać, no to znowu sięgamy jeszcze głębiej, czyli do reformy systemu edukacji, systemu oświaty, w Polsce w pierwszej kolejności, bo jest to podwórko, które gdzieś nas najmocniej interesuje, ale także musimy wyjść poza te ramy, także, czyli także na jakiś poziom europejski. W zakresie tej reformy edukacji i oświaty pojawia się światełko w tunelu, więc tutaj możemy być jakiejś, to powiedzmy, dobrej myśli.
Bardzo dziękuję. Dialog. Pan profesor, tak?
Jeszcze? Tak, jeszcze słówko co do tego pojednania, bo chciałbym, żebyśmy się tutaj wszyscy też właściwie zrozumieli. Proszę zwrócić uwagę, że ten termin pojednanie ma w sobie właśnie to słowo jedność, czy jedno. Ludzie mogą być czymś jednym, ale w czym się przejawia jedność? A jedność ludzka tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, o tym już Arystoteles pisał, nie chrześcijanin. Ona się przejawia w czym? W tym, że chcemy tego samego i tego samego nie chcemy. Prawdziwa jedność między małżonkami właśnie przejawia się w tym, że się chce tego samego i tego samego się nie chce. Czyli mówiąc inaczej, wtedy, kiedy jest przyjaźń. Bo ta jedność ludzka i to pojednanie autentyczne musi się właśnie opierać na przyjaźni, czyli w ostateczności na miłości jakiegoś jednego dobra, jednego celu, działania dla jednego celu. Otóż tutaj jest wielkie zadanie nauki, kultury, także edukacji, aby pokazywać właściwe cele. Właściwy cel małżeństwa, właściwy cel szkoły, właściwy cel polityki, właściwy cel religii. Właśnie to pojednanie, które powinno być celem naszego tutaj również spotkania, mowy o tym, czym pojednanie jest, ono zawsze się przed nami pojawi, kiedy my właśnie dostrzeżemy ten jeden właściwy cel. I kwestia druga. Właśnie pan Marcin poruszył tutaj zagadnienie praw. Dzisiaj mamy wielki kłopot właśnie z rozumieniem praw człowieka, w ogóle prawa stanowionego. Skąd ten kłopot? On wypływa przede wszystkim stąd, że porzuciliśmy klasyczne, normalne, właściwe rozumienie człowieka. Kiedy jesteśmy na gruncie właśnie klasycznej antropologii, to widzimy, że człowiek jest właśnie podmiotem uprawnień pewnych, przyrodzonych praw, prawa do życia, do szczęścia, do rozwoju, do przekazania życia. A dlaczego? Dlatego, że nosi w sobie godność, jest właśnie kimś. Otóż bardzo wiele współczesnych nurtów antropologicznych, politycznych, ideologicznych zaprzeczyło ludzkiej wolności, godności, zaprzeczyło ludzkiej wolności. W związku z tym zmieniła się właśnie ta podstawa dla praw tutaj naturalnych, ludzkich. A to potem miało swoje przełożenie w prawie lex, czyli w prawie stanowionym, czyli tym prawie, które powołuje do bytu władza publiczna. W normalnej filozofii, w normalnym porządku jest tak, że prawnicy, władza czyta relacje międzyludzkie, widzi prawodawca, że są pewne rzeczy, które się należą dziecku, rodzinie, danej społeczności, danej grupie zawodowej i stanowi prawo, które stara się właśnie te relacje słuszne, należne drugiemu człowiekowi bronić. Kiedy właśnie odrzuca się, dochodzi do odrzucenia cywilizacji Zachodu, kiedy pojawiają się tutaj wątki obce nam, zwłaszcza związane z cywilizacją bizantyjską, kiedy władza zaczyna sobie rościć prawo do tego, aby stanowić jakiekolwiek prawo, nie liczące się właśnie z realną podstawą, wtedy to prawo zaczyna także lekceważyć ludzkie uprawnienie. I to też w dalszej perspektywie prowadzi do antagonizowania ludzi, do utraty tej jedności, która powinna być, prowadzi w ostateczności do zagubienia rozumienia tego, że są pewne rzeczy, które się ludziom należą z mocy urodzenia. I ostatecznie to wszystko potem prowadzi do zagubienia religii, zagubienia świadomości tego, co religia, w ogóle wiara ludzka wnosi w życie ludzkie. I ostatecznie prędzej czy później to wszystko pomaga zwalczać chrześcijaństwo. Więc ten proces, jakby to powiedzieć, ataku na chrześcijaństwo, on jest bardzo złożony. On ma te źródła, tak jak mówiliśmy, diabelskie, ale także, trzeba to powiedzieć wyraźnie, on nie byłby możliwy, gdyby nie było mieszania się cywilizacji i z drugiej strony, gdyby nie było tego wielkiego bałaganu intelektualnego w głowach Europejczyków, ludzi Zachodu, którzy no czasami po prostu nie wiedzą, co mówią. Ja tylko taki jeden przykład podam. Ostatnio jechałem autem, słuchałem jakiejś audycji w jakimś programie radiowym. Mówiono tam o tym, że na Marsie odkryto jakieś substancje chemiczne, które miałyby świadczyć o istnieniu życia. I pani redaktorka mówi, no tak, jeśli odkryje się życia, to religie się muszą zmienić. Musi do tego inaczej podejść chrześcijaństwo. W innym miejscu ktoś mówi, a bo Chrystus Pan to chyba był obcy, alien. I proszę zwrócić uwagę, straszne pomieszanie z poplątaniem, przykłady strasznych absurdów, ale te absurdy trafiają do ludzi niewykształconych, mających właśnie pewien bałagan w głowie i one robią furtorę i potem na gruncie tego bałaganu także pojawia się w pierwszej kolejności lekceważenie chrześcijaństwa, potem przekonanie, że ono jest ciężarem czy ograniczeniem i pojawia się przeciwko niemu bunt. Bunt, który czasami w Europie Zachodniej właśnie przybiera postać tutaj jawnych ataków.
Bardzo dziękuję. Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów. Temat podejmujemy dziś następujący. Dialog i pojednanie, a dyskryminacja chrześcijan. Naszymi gośćmi są pan profesor Paweł Skrzydlewski, etyk, i pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Numery telefonów do naszego studia są następujące. 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 56 Polski Południowej. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic Polski dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Prosimy.
Jasiu?
Proszę się przedstawić.
Halo,
tylko
Szczęść Boże.
Wyłączamy radio swoje, dobrze?
Cicho. Przepraszam najmocniej.
Tak.
Tak, 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 przepraszam. Już jestem.
Jesteśmy. Jak pani ma na imię?
Tak, Barbara z województwa świętokrzyskiego.
Prosimy, pani Barbaro, słuchamy.
Bardzo, bardzo ciekawy wykład i bardzo potrzebny. Wszyscy jesteśmy dotknięci tymi problemami. Często jesteśmy dotknięci nawet na co dzień tymi problemami. I spotykamy się z nimi i często nie wiemy, jak sobie radzić, jakie argumenty stosować. Na przykład pamiętam, kiedyś ktoś powiedział artyście, że jego sztuka nie będzie mógł mieć wystawy w Muzeum Narodowym, dlatego że jego sztuka robi także sztukę sakralną. I to jako prawda, czyli jako chrześcijanin został zdyskwalifikowany to w Muzeum Narodowym, prawda, naszym polskim. Także te problemy dotykają nas wszystkich i często nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, bo już tak jakby czasami opadamy z sił, że jesteśmy dyskryminowani, a machamy ręką, a już trudno, niech tak będzie i nie bardzo wiemy, jak sobie z tym radzić. Także bardzo prosimy jakieś takie też praktyczne może zastosowania, jak my katolicy, my chrześcijanie, my ludzie twórczy, my ludzie w miarę inteligentni powinniśmy reagować, żeby coś zmienić, bo przecież żyjemy w kraju, można powiedzieć, katolickim, pochodzimy z tradycji katolickiej i chcielibyśmy to kontynuować, bo to jest dla nas najlepsza tradycja, jaką Bóg nam zaoferował. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję jeszcze raz. Pani Barbaro, szczęść Boże. Bardzo proszę, pan profesor.
W pierwszej kolejności oczywiście pan Marcin pewnie środki prawne przedstawi. Ja chciałbym tutaj odwołać się do tego, co jakby ze strony zdrowego rozsądku i tak spontanicznie w pierwszej chwili możemy podać. No przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba sobie uświadomić to, jaki jest cel tych ataków na chrześcijaństwo i pewnych prób usuwania z przestrzeni publicznej, chociażby sztuki sakralnej. No cel jest jeden, właśnie oderwanie człowieka od Boga, czyli cel bardzo niebezpieczny i w istocie rzeczy antyludzki. Proszę zwrócić uwagę, o tym też mówiliśmy w pierwszej części. Jeśli oderwiemy człowieka od Boga, to po pierwsze uczynimy człowiekowi największe zło, bo nie pozwolimy, aby człowiek się spełnił. Ale także nie zrozumiemy samego człowieka. To, co mówił Ojciec Święty, że człowieka można dopiero zrozumieć wtedy, kiedy popatrzymy na Pana Jezusa. Bez Chrystusa nie możemy zrozumieć człowieka. Cała ludzka kultura ze sztuką, z nauką, z moralnością, z techniką, ona de facto jest tylko wtedy normalna, kiedy właśnie umożliwia realizację celu ludzkiego życia. W związku z tym wszelka walka, jakby to powiedzieć, z próbami ateizacji, próbami laicyzacji sztuki, polityki, szkoły, edukacji, ona musi być przezwyciężana poprzez pokazywanie właśnie tego właściwego celu ludzkiego życia, jakim jest właśnie Pan Bóg. Ci, którzy nie akceptują tego celu, jakim jest Pan Bóg, głównie czynią to. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony albo dopadł ich ateizm, czyli taka ideologia, która przeczy istnieniu Pana Boga, albo dopadło ich jakieś bezbożnictwo, czyli pewna forma walki z samym Panem Bogiem. Ta forma bezbożnictwa może mieć także jakiś nawet szatański wymiar nienawiści do Pana Boga. Albo też ludzie ci są, jakby to powiedzieć, zideologizowani, zmanipulowani różnego rodzaju ideologiami, które właśnie widzą szansę na budowę tego świeckiego porządku. Tutaj zawsze trzeba w ostateczności przypominać to, co daje człowiekowi wiara. Ja też nad tym dużo ostatnio myślę, staram się też pracować, bo ubolewam ogromnie nad sytuacją, w której ludzie są odrywani od Pana Boga, w której jakby tracą więź z Panem Bogiem, bo to jest przecież największe nieszczęście. Ale jakby to nieszczęście usuwać? No, trzeba przede wszystkim przypominać sobie to, co daje człowiekowi wiara, religia. Za świętym Tomaszem z Akwinu tutaj trzeba powtórzyć te cztery wielkie dobra, które płyną ze związku człowieka z Bogiem. A ten związek człowieka z Panem Bogiem, on także może dokonywać się poprzez sztukę. Może sztuka przybliżać człowieka do Pana Boga. A właśnie, wiążąc człowieka z Panem Bogiem, daje człowiekowi szansę na poznanie nieskończonej prawdy, nieskończonego piękna, nieskończonego dobra, czyli całej tej radości, która się z tym wiąże. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, sztuka która i kultura, która ma charakter sakralny, czyli taki, który wiąże człowieka z Panem Bogiem, także przybliża człowieka do życia wiecznego. I wiemy, że te największe dzieła sztuki znane w historii kultury, zwłaszcza europejskiej, to są te dzieła, które jakoś mówią o Bogu, jakoś mówią o związku człowieka z Bogiem. Największe z nich zawsze ostatecznie to poruszają. Wreszcie ta sztuka sakralna, normalna, kiedy człowiek o tym sobie to uświadomi, to prędzej czy później zda sobie sprawę z tego, że ona pozwala być człowiekowi często pewną przewodniczką w życiu codziennym, bo właśnie poznana prawda, ona pozwala jakby rozpoznać dobro, odrzucić zło, pozór pewien, który się pojawia. Proszę zwrócić uwagę, że wiele sztuk Szekspira, czy to Macbeth, czy Romeo i Julia, czy Hamlet, to są wszystko sztuki pisane przez katolika, który w ostatecznym rozrachunku starał się prowadzić człowieka do Pana Boga, a prowadził do człowieka do Pana Boga właśnie poprzez to, że pokazywał pewną prawdę, która stawała się, jakby to powiedzieć, pomocna w życiu codziennym, prawda? To jest bardzo ważna rzecz. I wreszcie wiara sama pozwala człowiekowi przezwyciężyć różnego rodzaju pokusy, różnego rodzaju słabości. Dobra sztuka sakralna to jest ta sztuka, która jakby pokazuje sens tej wielkiej pracy nad sobą i pokonywania tego. W związku z tym ta jakby to powiedzieć, troska o obecność sztuki sakralnej, religii w życiu publicznym powinna leżeć każdemu, kto szczerze kocha człowieka, kto szczerze pragnie jego dobra. A środki prawne, społeczne, to może pan Marcin.
To ja się tak od razu odniosę. W takim, dobrze, zacznę od tych rzeczywiście środków prawnych, potem jeszcze przejdę na tą sztukę. Zawsze można zgłosić w takich sytuacjach, kiedy widzimy, kiedy w sposób jawny dokonuje się jakaś profanacja symboli religijnych, czy też obraza uczuć religijnych, obraza Kościoła, zawsze można złożyć do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. My nie jesteśmy nigdy pewni, czy to przestępstwo nastąpiło z punktu widzenia polskiego prawa. Nie mamy takiego przekonania, zresztą to nie my będziemy stwierdzać, ale zawsze można to oczywiście zgłosić. Trzeba pamiętać, że konstytucja tutaj w tych kwestiach, bo to jest taka oczywiście kwestia dość delikatna, z jednej strony artykuł 54 zapewnia wolność wyrażania swoich poglądów, ale w poprzednim artykule konstytucja, w artykule 53, zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. I tutaj zacytuję, że wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Także tego nikt nam tak naprawdę nie może zabronić, bo to gwarantuje nam konstytucja, tak samo jak konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Także tej nauki religii nikt również zabronić nie może. Oczywiście każdy może dokonać wyboru, ale zabronić nie wolno. Tu też podkreślę, że w tym artykule także konstytucja mówi o możliwości ograniczenia uzewnętrzniania religii, tej wolności uzewnętrzniania religii, ale to po pierwsze tylko w drodze ustawy, a po drugie tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, a jak doskonale wiemy, chrześcijaństwo, czy mówiąc wprost, Kościół katolicki jako wspólnota ludzi wierzących, no większego bezpieczeństwa wręcz, to nikt takiego nie jest w stanie zapewnić. No, także tutaj nie możemy mówić o żadnym naruszeniu względów bezpieczeństwa. Poza tym pamiętajmy o tym i o tym trzeba mówić. Trzeba mówić każdemu człowiekowi, także teraz naszym słuchaczom, że są takie miejsca, takie instytucje jak Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, dzięki któremu dzisiaj się tutaj spotykamy, który zajmuje się tą obroną jednostek pokrzywdzonych i tych środowisk zagrożonych prześladowaniem, a także Ordo Iuris, więc w takich sytuacjach warto do tego rodzaju instytucji się zgłaszać, które będą najlepiej wiedziały, jak dany konkretny ten problem rozwiązać. Jeszcze powrócę do tego tematu sztuki, czyli tego, o czym wspomniała tutaj nasza słuchaczka. Już kilka lat temu te wątki gdzieś pojawiały się w wielu wywiadach, artykułach prasowych, internetowych o tym społecznym ostracyzmie w środowisku aktorskim, w środowisku artystycznym, szeroko rozumianym. Zwróćmy uwagę, że dzisiaj coraz rzadziej można spotkać artystów, którzy tak jak kiedyś, dzisiaj się często przywołuje te wypowiedzi chociażby Jana Kobuszewskiego, który mówi o tym, że w życiu nie przyszłoby mu do głowy wziąć udział w jakimkolwiek spektaklu, sztuce czy filmie zagrać, w którym miałby atakować Kościół. Jeżeli dobrze pamiętam, to w którejś rozmowie kiedyś Marcin Dorociński z tych współczesnych aktorów wspomniał o tym, że grał w różnych filmach i często rozpoczynając, powiedzmy, tą przygodę z danym filmem, z danym reżyserem, stawiał warunek, ale nie uderzamy w Kościół. Czyli gdzieś, niezależnie od jego poglądów, których nie znam i szczerze mówiąc, w przypadku większości aktorów wolałbym tych poglądów nie znać. Wolałbym, żebyśmy mogli podziwiać tego artystę za jego dokonania czy muzyczne, czy filmowe, a nie znać wypowiedzi na tematy, o których nie mam bladego pojęcia. Bo tak jak mówię, Marcin Dorociński tutaj mi zaimponował tym faktem, że stawia taki warunek, możemy zagrać różne rzeczy, ale ja nie będę atakował Kościoła. Świetnie. I to jest bardzo, to już jest w dzisiejszym trudnym świecie aktorskim, artystycznym, to jest naprawdę dość dużo, zwłaszcza, że mówimy o jednym z lepszych aktorów młodego pokolenia. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że często jest to tak, że spośród artystów wielu chciałoby tak na wyścigi, a który bardziej zabłyśnie takim, nie wiem, czy pustym, tępym antyklerykalizmem, czy też antychrześcijaństwem, albo po prostu, nie wiem, próbą podlizania się temu światu dzisiejszemu, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, światu, który, jeżeli będziemy chcieli uzyskać jego poklask, no to na pewno będzie to rozbieżne z tym, czego uczy nas Ewangelia, czego uczy nas Jezus Chrystus. I tutaj zwrócę uwagę na jeszcze jeden istotny element, o którym bardzo często pamiętam, pisał w swoich książkach pan redaktor Łukasz Adamski. My przegraliśmy jako ta prawa strona, jako środowisko, społeczeństwo chrześcijańskie, społeczeństwo gdzieś, które wyrosło z nauki Kościoła katolickiego, przegraliśmy w dużym stopniu walkę o edukację i o kulturę. Czyli ten marsz przez instytucje kultury i edukacji, o którym mówił Gramsci, ten marsz nastąpił. I teraz tak naprawdę stoimy w takim momencie, kiedy jest, wydawałoby się, szansa na swego rodzaju rekonkwistę, na wyprowadzenie kontry, bo patrzymy też na to, co dzieje się w innych państwach europejskich, gdzie wydaje mi się, że społeczeństwa dostrzegły, że ten absurd, do jakiego dochodzą, no, że doszli już do ściany w tym absurdzie, w tej poprawności politycznej, która narzuca im odrzucenie samodzielnego, logicznego myślenia, które jednak prowadziłoby ich w zupełnie innym kierunku. To, że we Włoszech szansę ma na zwycięstwo Matteo Salvini, to, że Viktor Orban już kolejny rok konsekwentnie sprawuje władzę na Węgrzech i w wielu państwach europejskich ta zmiana gdzieś następuje. Wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie, gdzie możemy tą rekonkwistę jakoś przeprowadzić. Zauważmy, że w latach 50., 60., jeszcze wracając do tej porażki w sferze kultury i edukacji, w latach 50. i 60. w Hollywood, jakie powstawały filmy i kto w nich grał. Jednym z wiodących nurtów filmowych był western. Western, który później już od początku gdzieś lat 90., a w latach 2000 z całą mocą był krytykowany, wyśmiewany jako wyjątkowo prosta konstrukcja, nic nie wnosząca tak naprawdę do sztuki. Oczywiście możemy się zgodzić, że te postaci były bardzo proste, takie czarno-białe, ale jakaż była też wartość edukacyjna niekiedy tychże westernów, które moglibyśmy zestawić chociażby z naszą literacką trylogią Sienkiewicza. Zresztą aktorzy, którzy w nich występowali, John Wayne uchodził za osobę o dość konserwatywnych poglądach, sympatyzującego zresztą z prezydentami republikańskimi. Jakże popularne w tamtym okresie były produkcje, no nie mówię już o moim ukochanym filmie, jakim jest Ben Hur z Charltonem Hestonem, i o produkcjach biblijnych. Tak naprawdę powstawały filmy opowiadające o postaciach biblijnych po kolei, od Abrahama aż do wspaniałych historii o Jezusie Chrystusie, gdzie zagrało także szereg bardzo konserwatywnych aktorów, jak Michael York, który później prowadził także programy religijne w jednej z telewizji. On tam zagrał, Michael York, jeżeli dobrze pamiętam, Jana Chrzciciela. No ale wcześniej mieliśmy szereg produkcji także z Charltonem Hestonem, z Julem Brynnerem, którzy grali, czy to Mojżesza, czy inne postacie. Abrahama, jeżeli dobrze pamiętam, zagrał Charlton Heston w 10 przykazań. I to były super produkcje, to były produkcje kasowe. Dzisiaj, jeżeli powstaje film o postaci biblijnej, to ta postać biblijna jest pokazana w sposób no taki niejednoznaczny, żeby widz nie nabrał zbytniej sympatii do tej postaci. Tak zmieniło się kino w Hollywood. I na podwórku polskim wcale nie jest lepiej, a jedynym takim, bo przecież na przestrzeni lat pojawiali się reżyserzy, którzy starali się, niektórzy nie wprost, tak jak chociażby Abel Ferrara, który miał dosyć mocne, brutalne kino, ale z koniec końców z jakimś taką puentą chrześcijańską, czy w ostatnich latach Mel Gibson. Ale on z kolei padł także ofiarą jakiegoś tam jednak ostracyzmu w środowisku aktorskim w Hollywood. Niemniej jednak zdarzali się reżyserzy, którzy starali się gdzieś podążać tą ścieżką, być wiernymi wartościom chrześcijańskim, czy też tej nauce Kościoła katolickiego, ale oni mieli jednak w sposób wyjątkowy pod górkę. No, kto dzisiaj poza osobami, które naprawdę siedzą w kinie, orientuje się, kim był Abel Ferrara, no a Mel Gibson został zmieciony dość mocno, chociaż widzę, że wraca z tym takim dalszą częścią pasji, wraca, mam nadzieję, że na szczyt. Natomiast podobnie już ma sytuacja w literaturze. No, myśmy zlekceważyliśmy bardzo mocno popkulturę, która jest potężnym narzędziem do tego, aby docierać już nawet do młodego człowieka, do osoby, powiedzmy, często średnio wykształconej, ale która... do której kinem można łatwiej dotrzeć niż innymi środkami przekazu kulturowego, o takim powiedzmy natężeniu wymagającym jakiegoś, nie wiem, większego wykształcenia czy coś w ten deseń. Ale zauważmy, Aleksander Dumas, czyli mamy gdzieś ten XVIII wiek we Francji, jego powieści, takie jak Hrabia Monte Cristo chociażby, czy Trzej Muszkieterowie, powieści czysto przygodowe, ale jednak dominuje w nich gdzieś taka myśl dość konserwatywna i takie wartości, o których dzisiaj w książkach, które są pisane pod taką szeroką publiczność, takich wartości dzisiaj już nie uświadczymy. Podam inny przykład. Z Francji swego czasu wynoszony pod niebiosa jako znakomity pisarz Michel Houellebecq. Houellebecq nagle stał się pisarzem wyklętym we Francji. Dlaczego? Ano dlatego, że mimo, że jest osobą o poglądach lewicowych, zauważył absurd, w jaki popycha jego kraj poprawność polityczna i odrzucenie wartości, na których Francja została zbudowana. On, mimo że sam do końca tych wartości nie wyznaje, to ich poszukuje i dostrzega, że laicka Francja myliła się i punktuje to znakomicie w swoich książkach i w tym momencie jest osobą w swoim kraju wyklętą. Także dostrzegajmy także to rzeczywiście, na co zwróciła uwagę nasza słuchaczka, że na tej płaszczyźnie sztuki, na płaszczyźnie kultury ta dyskryminacja wobec wartości szeroko rozumianych chrześcijańskich, które dzisiaj stały się wartościami niepoprawnymi politycznie, ta dyskryminacja również coraz mocniej postępuje, a my musimy niestety dać temu wszystkiemu opór.
Bardzo dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz.
Prosimy, panie Eugeniuszu, jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Szczęść Boże gospodarzowi, szczęść Boże gościom. Dzwonię z Kościerzyny, z Kaszub. ale jednocześnie muszę przyznać, że pół życia spędzam w Niemczech, pół życia w Polsce i bardzo ciekawy, bardzo, bardzo czasochłonny prawdopodobnie temat. Zacznę może od dyskryminacji. Dyskryminację przeszedłem, będąc w Polsce, w wojsku, gdzie nie mogłem na przepustkę iść, pisząc gdzieś do kościoła, musiałem wymyślać. Byłem trenerem, to jak się dowiedzieli, że byłem z młodzieżą w kościele, a w tym czasie miałem prawdopodobnie się zajmować ideologicznym. Gdzie się na tym nie znałem, bo odszedłem całkowicie, że gdzieś się dowiedziałem, że to wszystko kłamstwo, tylko się sportem zdarzyłem. I miałem nie dostać zapłacone, chociaż to nie był wielki, mówię, weźcie sobie pieniądze. Także tego tej dyskryminacji troszeczkę przeszedłem, również w Niemczech. Może to nie bezpośrednio, bo ja sobie nie pozwolę, ale to taka często taka przykręcana. Ostatnio były wybory i stoi partia CDU, gdzie się pytam święto Najświętszej Marii, niebowstąpienie Najświętszej Marii, żaden nie wiedział. I naprzeciwko jest Deutsche Bank i patrzę, oj, tęczowa plaga przywieziona, symbolem Deutsche Bank. I wchodzę, udaję turystę polskiego, chociaż tam mieszkam. Mówię, co to znaczy, udaję, że nie, a tak, my jesteśmy tolerancyjni na wszystko i tego, nie? Ja mówię, ja jestem katolikiem i czy mógłbym mój symbol, mam takie, a miałem faktycznie, mógłbym Jezusa Chrystusa z krzyżem miałem, czy inny symbol, no to on mówi, kiedyś szefa nie ma, nie? No, no wiedziałem. Ale druga sprawa, do dialogu, bo zajmuję się ogrodnictwem też i mam między innymi trzy parki poznałem. Mężczyzn, dwie pary są, bo w Niemczech można brać śluby. I doszliśmy do jakiegoś tego, rozmawiamy i przedstawiłem im właśnie Margota, przedstawiłem Grodzką, przedstawiłem tego na tym balkonie, mówiłem o tym filmie, co w Sopocie. On był szokowany, mówi, my nie chodzimy na to, był szokowany, widzi, bo jesteśmy na pan, mówi, widzi pan, a ja w telewizji niemieckiej biorę, że w Polsce jest to, to. No był zaszokowany, mówi, mój ojciec, jak się dowiedział, że jestem jakiś tej innej opcji, pobudził, rozwalił mi auto. Sąsiadka naprzeciwko i to żona dyrektora gimnazjum, to jakaś poza. I jej dzieci w ogóle nie mówią, nie odpowiadają, jak się Stefan do mnie. A wy przyjeżdżacie, nie tylko, że jako tylko klient ja jestem, ale wiem, ta jedna parka nawet wystawiała stolik do Bożego Narodzenia. Także z tą tolerancją on dopiero poznał, że w Polsce nie jest najgorzej. Już ostatni temat, no my jesteśmy, pan z Krakowa zadzwonił, że faktycznie my jesteśmy chorobliwie tolerancyjni. Katolicy najbardziej nie szanują siebie, bo to co ostatnio ja tu w Kościerzynie przechodzę, ludzie, kiedyś na Kaszubach było przy pracy, Boże pomagaj, Bóg zapłać, przy jedzeniu, Boże przeżegnaj, Bóg zapłać. Dzisiaj ludzie się jakby krępowali nawet. Nawet po wyborze pana Dudy, gdzie ja byłem szczęśliwy, bo może od przyszłego roku wrócę. Tak cichutko. Ja pamiętam przed laty, jak tu akurat trafiłem po mszy, była w obronie telewizji Trwam. No to ja moim głosem, mam dosyć donośny, mam nadzieję, że dzisiaj nie mówię za głośno, mówię, chodźcie, dołączcie. No bój Boże, dopiero jak już staliśmy na rynku, to tak przychodzili takim kraczkiem, nie? Także my za mało, za mało. Ja ostatnio też przygotowałem, jak były tam wybory, czym różni się tęcza biblijna od tęczy flagi ruchów LGBT. Wrzuciłem to, żeby przetłumaczyło mi ładnie, chyba rozdałem z 50, czyli między innymi CDU, bo oni już powoli nie umieją się przeżegnać, ale mnie zaskoczyło, że tu w Kościerzynie chyba z 50 czy ile katolików, pytałem, oni nie widzieli tej różnicy. Jeden pan, tak jak w Niemczech, jedna dziewczyna, która jeszcze dostała pamiątkę ode mnie z Polski. Także my za mało to podkreślamy. Ja idę, mówię, szczęść Boże, Boże, pomagaj, to na mnie tak patrzą, szczególnie kościerze, prawdopodobnie w tych małych miejscowościach na Kaszubach, broń Boże, nie chcę, ale w tych większych powiatowych miastach już to zanika. Zanika. My nie podkreślamy tej naszej, nie? Ja jak byłem...
Panie Eugeniuszu, powolutku.
Tak, ostatnie. Byłem i był Popielec. W Niemczech się krzyż robi, w sanatorium dużo muzułmanów, bo a co ty masz tego? Ale nikt ze mnie się nie śmiał. Także jak my nie podkreślimy, my mamy, ja mówię, może nie krzyczeć, czy jak tu ktoś mówił, ale my musimy więcej sami katolicy i nie biczować się sami, nie? Wszystkiego, bo...
Dziękuję.
Z Bogiem.
Z Bogiem. Pozdrawiamy panie Eugeniuszu, wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo proszę naszych gości, pan profesor.
Nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście ta wielka troska o to, aby zachować swoją tożsamość, powinna w nas być, ale i także duma z tego, co mamy, mianowicie właśnie z Ewangelii, z znajomości prawdy o Bogu, uczestnictwa właśnie w tym wielkim darze łaski, jakim jest właśnie bycie katolikiem. Ludzie na pewno nie traciliby swojego związku z Kościołem, z religią, gdyby dokładnie rozumieli, czym religia jest. Ja też, kiedy mogę, podkreślam takie dwie rzeczy, że taki wielki obowiązek właśnie przekazywania wiary dzisiaj spoczywa przede wszystkim na rodzicach, bo to oni w pierwszej kolejności są powołani do tego, aby dać dzieciom, pomóc dzieciom zbliżyć się do Pana Boga. Jakim byłbym ojcem, gdybym zostawił, powiedzmy, swojemu dziecku jakiś tam majątek, a tej najważniejszej sprawy, tej najważniejszej rzeczy, jaką jest właśnie wiara, nie przekazał, no to cóż, jaka to byłaby moja miłość do dziecka? No prawdziwa miłość do człowieka jest wtedy, kiedy chcemy temu człowiekowi dać to, co najważniejsze, a tym czymś najważniejszym jest właśnie związek człowieka z Panem Bogiem. O tym trzeba mówić wyraźnie, ale o tym musi mówić nie tylko kapłan w czasie mszy świętej, w czasie rekolekcji. Powinna o tym mówić cała kultura. Właśnie ten problem dechrystianizacji, problem ostatecznie laicyzmu, bezbożnictwa, ono może się rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że tak jak słusznie zauważono, zaniedbano bardzo wiele. I skutkiem tego jest to, że nie przybliża człowieka do Pana Boga często film i jakieś wydarzenie kulturalne, ale czasami właśnie robi człowiekowi zamieszanie w głowie. I tutaj wielka właśnie troska uniwersytetów, aby właśnie formowały ludzi należycie w tej normalnej kulturze, w pewnym porządku. Wielki apel do kapłanów, do księży, profesorów, aby się nie bali napominać. Ja bardzo chciałbym słyszeć od mojego księdza proboszcza, w czasie mszy świętej, że on nie tyle radzi, żebyśmy byli teraz w niedzielę w kościele, bo tak czasami takie głosy padają, ale przypominać wszystkim katolikom, że mają obowiązek bycia w kościele i to nie jest jakaś sprawa, jakby to powiedzieć, życzenia, słabości, tylko pewnego obowiązku. Właśnie brak często jasnego postawienia, przypomnienia prawdy bardzo często osłabia ludzi i w związku z tym musimy siebie nawzajem tutaj upominać, napominać, aby wzrastała wiara, aby ta siła autentyczna w nas rosła.
Ja w zasadzie tylko ja króciutko mógłbym się podpisać obydwiema rękami, co zresztą niniejszym czynie pod tym, co powiedział przed chwilą nasz słuchacz, a po chwili tutaj uzupełnił pan profesor, bo jesteśmy dziećmi bożymi, więc my musimy być z tego faktu dumni. Jesteśmy z tego faktu dumni. To jest żaden, nie będzie takiego zaszczytu drugiego, który by nas spotkał o takiej wadze, jak ten, którego doświadczamy. Doświadczamy każdego dnia, tylko że nie zawsze potrafimy to dostrzec. Jednocześnie tutaj prawda też padła, że nie możemy się z tego tytułu tutaj biczować. Na tym ewentualnie będzie polegał dialog i pojednanie, że rozmówca musi też znać swoją wartość. Skupiając się na drugim człowieku, musimy też wiedzieć, jaka jest nasza wartość i nie możemy się tej wartości, którą w tym przypadku nam jako osobom wierzącym w formie pewnej łaski została dana, została ta wartość dana bycia dziećmi bożymi. I z tego tytułu musimy być dumni, a nie dokonywać tutaj samobiczowania. Ale fantastyczny wątek poruszył pan profesor i muszę się do tego odnieść, czyli ta odwaga, która jest potrzebna każdego dnia, nie tylko nam, jako osobom wierzącym, jako wspólnocie i tym świeckim, którzy przychodzą do kościoła starają się czerpać jak najwięcej tej Eucharystii, ale także kapłanom. My z drugiej strony musimy tych kapłanów wzmacniać, tej odwagi im dodawać. Kiedyś pamiętam na wykładzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to też był wykład, który wywołał wiele kontrowersji, ale wtedy działałem jeszcze w klubie Wademekum razem z dzisiaj już posłem Tomkiem Rzymkowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Organizowaliśmy spotkanie z Wojciechem Cejrowskim. To było takie pierwszy przyjechał wtedy na kurs z takim dużym wykładem. Aula kardynała Wyszyńskiego wypełniona po brzegi. Tych osób było więcej niż miejsc siedzących. I nie zapomnę do dzisiaj, jak na samym początku wykładu pan Cejrowski zapytał, czy są na sali kapłani, po czym parę osób podniosło rękę rzeczywiście w górę, no ale jako, że nie wszyscy, no część było, powiedzielibyśmy po cywilnemu, stwierdził, a tajniacy, i wtedy powiedział fajną, piękną rzecz, że jesteście naszymi oficerami, my jesteśmy tą armią Chrystusową i chcemy tych oficerów też codziennie oglądać w strojach duchownych, także na ulicy, bo to także jest piękne świadectwo. Dzisiaj wracałem ze mszy świętej tutaj u nas w Lublinie na ulicy Staszica, jest to msza święta odprawiona o 9 w Rycie Trydenckim akurat. I piękna scena, szedł kapłan z Panem Jezusem ze szpitala, który sąsiaduje z tym kościołem. Szło małżeństwo z dziećmi, przyklęknęli, co dzisiaj się naprawdę coraz rzadziej zdarza. Przyklęknęli na ulicy, widząc kapłana idącego w stroju, akurat liturgicznym, bo to była alba, niosącego Pana Jezusa. To jest takie wzajemne dodawanie sobie siły i tej odwagi na każdy dzień. Bo z jednej strony wiadomo, że morale wojska zależy od oficera, od dowódcy. Kiedy tak naprawdę przegrywało się bitwę w średniowieczu, no kiedy traciło się chorągiew i kiedy ginął dowódca. Z drugiej strony dowódca też musi czuć wsparcie, ten oficer musi czuć wsparcie swoich żołnierzy. Jeżeli odniesiemy to jest uważam trafna metafora. I ta dzisiejsza scena, o której powiedziałem, naprawdę pięknie to oddaje. Z jednej strony kapłan wie, idąc w stroju wskazującym na to, że jest osobą duchowną przez ulicę, kiedy widzi ten szacunek do Chrystusa, którego niesie, ma świadomość tego, że on jest tutaj osobą, która tego Chrystusa trzyma w dłoniach i jemu także ta odwaga w takim kapłanie na pewno także wzrasta. Z drugiej strony nam jako osobom świeckim ta odwaga jest także potrzebna, a będzie płynęła właśnie od osób duchownych, jeżeli będą mówiły otwarcie prawdę o Ewangelii, będą głosiły tą Ewangelię, często oczywiście narażając się na rozmaite konsekwencje, ale tak jak powiedziałem, będziemy prześladowani z powodu Chrystusa. A tak na co dzień wydaje mi się, że rzeczywiście ta koloratka, ta sutanna jest widocznym znakiem odwagi tego kapłana i wiem, jak wielu wiernych jest to rzeczywiście na każdego dnia potrzebne i wzmacnia naszą pozycję w tym codziennym dialogu i przeciwdziałaniu dyskryminacji nas jako chrześcijan.
Dziękuję. Prosimy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się wypowiedzieć, odnieść się tylko do niektórych kwestii. Oczywiście problem jest ogromny, ale tak jak kiedyś miałam okazję już powiedzieć, otóż mam okazję pracować z młodzieżą i co usłyszałam kiedyś od takiej dziewczyny, że owszem, do kościoła tak, ale w kościele chciałaby znaleźć to, czego nie ma wkoło siebie. No a zobaczmy, jak wygląda spotkanie młodzieży. Nawet kiedyś byłam na mszy w jednym z kościołów, gdzie była msza dla stypendystów i co się okazuje? Przy drzwiach, w kątach, te właśnie wyróżniane stypendiami. Tutaj chodziło o stypendystów arcybiskupa Obrewicza, to jest z Tarnowa. One świetnie się bawiły. No więc nie nagradzajmy złego. Druga sprawa, tolerancja. Tolerancja dla mnie to jest po prostu wymuszanie zgody na zło. Bo dlaczego ja mam kogoś tolerować jego wybryki, jego złe uczynki, a on mnie do tego wręcz zmusza, bo ja takich rzeczy nie robię. Ale on mnie nie toleruje. On mnie wyśmiewa na przykład. Nie będę wspominać tutaj także, że miałam kiedyś tam w młodości problemy, bo gdzieś byłam z dziećmi w kościele, gdzieś coś tam. Później był kłopot w pracy. Ale jeszcze do jednego chciałam wrócić. Pani, która na początku mówiła, powiedziała, że a już się machnie ręką i ona prosiła o wskazówki. No przepraszam bardzo, jeżeli ja wierzę, jeżeli ja wyznaję, jeżeli ja się cieszę tą wiarą, jeżeli jestem dumna z tej wiary, mojej wiary katolickiej w Boga, to ja tym żyję. Ja po prostu emanuję tym. Jeżeli ja na przykład z kimś rozmawiam i ktoś mi mówi tak, a co ja mogę, my nic nie możemy, więc ja wtedy mówię tak, pani może bardzo wiele, tylko trzeba chcieć. To po pierwsze. A po drugie, czy jeżeli ktoś mówi, a co ja będę, bo niech inni robią, to znaczy, że pani się zgadza, żeby było jeszcze gorzej. Taką mam maksymę i na pewno to się sprawdza, bo wielokrotnie już obserwując wydarzenia można do tego dojść. Serdecznie dziękuję za tę audycję. Jeszcze wiele można by było mówić. A jeszcze jedno, dlaczego dzieci w kościele? Otóż obserwuję, przychodzą rodzice z dziećmi, ale nie zauważyłam, żeby dziecko, które ma już 5-6 lat, na przykład mama czy tata wziął i jego rączką nakreślił krzyż. Dziecku. Dziecko jakoś patrzy na dorosłych, coś tam pomacha, pomacha, czasem lewą, czasem prawą ręką. A więc rodzice, rodzice, jeszcze raz rodzice. Ja nie wiem, jeszcze pan wspomniał o autorach, artystach i tak dalej. No oczywiście wszystko runęło, nie ma tej klasy, nie ma tej wytworności. No i oczywiście nie ma polskiej klasyki na półkach, tylko jakieś takie zagranicznych autorów, często nieznanych zupełnie, no po prostu teksty, które właściwie nic nie wnoszą, niczego nie dają. Dlatego ja uważam, że tak powinni wychowywać rodzice. No, tylko najpierw trzeba by było wielu, wielu rodziców wychować. To jest smutna moja refleksja być może, ale jeżeli jeszcze starsze pokolenie zmobilizuje się i z uśmiechem zwróci uwagę, czy coś powie, coś skomentuje, to w tym jest moja nadzieja. Nie wiem, czy mam rację.
Proszę, dziękuję. Jak pani ma na imię jeszcze, proszę powiedzieć?
Moje imię Bernadetta z Małopolski.
Dobrze. Dziękuję serdecznie pani Bernadetto. Pozdrawiamy i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Też serdecznie dziękuję pani Berdynacie i też się podpisuję rękami pod tym wszystkim, co mówi. Tylko jedno takie dopowiedzenie. Rzeczywiście ta dezercja z dziedziny wiary, pobożności naszej, ona bardzo często wynika nie tylko z takiej słabej znajomości tego skarbu wiary, ale ona bardzo często też wynika z braku wiary. Bo proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy tak naprawdę jako chrześcijanie zawsze w pełni wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa Pana, wiedzieli, że zło zostało już pokonane, że zwycięstwo już się dokonało, to łatwiej byłoby nam pewne rzeczy znosić. My bardzo często właśnie niestety dezerterujemy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta mała wiara w nas jest i efekt jest taki, że jesteśmy słabi i właśnie odpuszczamy sobie i poddajemy się. W związku z tym ta naprawa tutaj naszego życia religijnego, narodowego, rodzinnego, ona zawsze musi się zaczynać od pewnego związania na nowo człowieka z Panem Bogiem, przypomnienia sobie tego, co najważniejsze i obowiązku wierności temu, co najważniejsze. Nie będzie na pewno łatwo, bo działa, tak jak uczy Kościół, diabeł. On ciągle chce odciągnąć człowieka od Pana Boga i robi to różnymi środkami. Poprzez naszą pychę, poprzez również różnego rodzaju dzieła i pseudodzieła sztuki i miesza nam w głowie. Rzecz jest w tym jednak, żebyśmy ciągle sobie przypominali tę sprawę najważniejszą, a wtedy na pewno będzie łatwiej.
No tutaj też zgadzając się całkowicie z tym, co powiedziała pani Bernadeta, na koniec taka refleksja smutna, no dość gorzka, ale wydaje mi się, że ten promyczek nadziei musimy zawsze gdzieś dostrzegać, bo pamiętajmy, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą i wydaje mi się, że tutaj także to wychowanie, które na pewnym etapie dziejowym zostało gdzieś pewnie zaniedbane, to z tym wychowaniem naprawdę jesteśmy w stanie dać tą kontrę, dać ten odpór temu wszystkiemu. Jest niesamowicie ważne, nie da się przecenić wartości tego, w jakim środowisku dziecko dojrzewa i jakie jest wychowanie w domu. To, co daje szkoła, to jest jedno, ale to, co dziecko przyjmuje w domu, w tym miejscu, gdzie czuje się najbezpieczniej, gdzie jest jego tak naprawdę ten docelowy port, do którego zawsze wraca, to jest miejsce najważniejsze. Ja sam mogę powiedzieć po własnym doświadczeniu, że najlepszą lekcję religii, myślę, że wielu z nas tak ma, najlepszą lekcję religii otrzymywaliśmy także w domu. To oczywiście niezwykle ważne było to dopełnienie tych lekcji, jaką otrzymywaliśmy w szkole, czy od księdza, czy od katechety, ale tu podam na własnym przykładzie, jeżeli kolęd, modlitw, w większości pieśni kościelnych uczyła mnie moja jeszcze prababcia, będąca już też w sędziwym wieku, ale naprawdę, kiedy byłem jeszcze małym dzieckiem, siedziała przy mnie, śpiewała mi to, kiedy modliła się wspólnie, razem zresztą z Radiem Maryja, często wołała mnie do siebie, żebym usiadł i razem z nią tego posłuchał. Potem rozwijali to na swój sposób także dziadkowie, rodzice i także kontakt gdzieś, powiedzmy, z kapłanami, to też miał swoje znaczenie, ale to, co wyniosło się z domu, to jest nie do przecenienia, więc pewne pokolenia zostały wychowane w, powiedzmy, duchu, nie wiem, tych przemian lat 90., gdzie być może rodził się ten konsumpcjonizm, ta moda, ta tęsknota za zachodem, który w tym dostatku już był zatopiony. Gdzieś to mogło zacząć przysłaniać Pana Boga. Na pewnym etapie jestem przekonany, że pogubiliśmy się, jeżeli chodzi o system oświatowy i to wszystko przyniosło takie efekty, jakie widzimy dzisiaj, no bo jeden błąd rodzi kolejny, tak? To tak jak z chorobą nowotworową w organizmie. Jeżeli nie zostanie w porę zaleczony, czy też usunięty nowotwór, rak, no to daje po prostu przerzuty. Dzisiaj jesteśmy na takim trudnym etapie, kiedy musimy postawić się już w sytuacji, kiedy te zaniedbania są naprawdę daleko idące, ale to będzie to tutaj to, co wcześniej powiedzieliśmy o tej odwadze, o tym wzajemnym wspieraniu się, o tym, żeby ta wiara gdzieś jednak zapłonęła, więc nadzieja jest zarówno w tych młodych ludziach, którzy gdzieś blisko tego kościoła zostali, ale także w tych, powiedziałbym, kapłanach, którzy pozostali mimo naprawdę takiej nawałnicy dziejowej, pozostali tymi autorytetami i w dalszym ciągu znajdują posłuch wśród młodzieży. I to wśród młodzieży, która, tak jak powiedziała tutaj pani Bernadeta o tej dziewczynie, która poszukuje w kościele czegoś, czego brakuje jej wokół siebie. I teraz należałoby oczywiście postawić pytanie, no nie będziemy tutaj dokonywać takiego rozbioru naczynki pierwszej, jakie było otoczenie tej młodej osoby, czego tak naprawdę jej brakowało, ale do dzisiejszy świat tak naprawdę daje koniec końców pewną pustkę. To jest taka tylko doraźna przyjemność, która nie ma wiele wspólnego ze szczęściem, a to szczęście można znaleźć tak naprawdę tylko w tej wolności, jaką daje Jezus Chrystus, w tej prawdzie, jaką niesie Jezus Chrystus. Więc myślę, że przyszła do Kościoła po to, żeby znaleźć coś, co będzie wyraziste, a wiedziała, że w tym Kościele to wyrazistość znajdzie. Że znajdzie prawdziwą miłość, radość, może tego zabrakło w takim codziennym otoczeniu. Pamiętam, tutaj jeszcze rzuciło mi się nagle w pewnym momencie podczas wypowiedzi pani Bernadety takie jedno zagrożenie jeszcze u nas w łonie Kościoła, które także nas w jakiś sposób może niestety od środka toczyć, tak jak taka erozja. Coś, co przyjmuje dzisiaj wielu młodych ludzi, którzy też deklarują się, tak, jako osoby wierzące, ale niekiedy za przyzwoleniem, za błogosławieństwem innych osób, tutaj będę się często odwoływał do tego kazusu księdza Wierzbickiego, czy też księdza Szostka, który wczoraj ogłosił taką solidarność wobec księdza Wierzbickiego. I takich panów jest, powiedzmy, też wielu. Chodzi mi o taki model kościoła jako supermarketu. Wiele młodych osób idzie i mówi: tak, ja idę, ale to mi się podoba, to mi się nie podoba, więc ja biorę taki kościół, ja widzę takiego Pana Boga. Pan Bóg jest jeden i jest taki, jaki jest, tak samo jak z Kościołem. Natomiast to jest ten problem, o którym przed chwilą też pan profesor jeszcze raz wspomniał, o tej pysze. Ta pycha jest tym grzechem, który nas tak naprawdę gubi. I później rodzą się te konflikty, potem musimy znowu prowadzić dialog. Gdybyśmy my potrafili się tej pychy ustrzec i w pokorze podejść do wielu zagadnień, tak naprawdę potrafilibyśmy być może dać lepszy odpór tej dyskryminacji. Ten kościół jako supermarket nagle sprawia, że osób, które tworzą sobie sami sobie tego Pana Boga, sami sobie kościół na własne widzimisię, no tego jest coraz więcej. Podczas gdy kościół i Pan Bóg są tacy, jacy są i takich należy ich akceptować i my wtedy tak naprawdę odnajdziemy, jeżeli do tego podejdziemy z pokorą, odnajdziemy w tym wszystkim prawdę. Natomiast jeżeli sami w swojej pysze będziemy tworzyć sobie Pana Boga na własny wizerunek, wykrzywiać Jego obraz, wykrzywiać naukę Kościoła, no to to nas zaprowadzi tylko i wyłącznie do jakiegoś naprawdę błędnego koła, no i koniec końców no do nieszczęścia, do zagubienia się w naszym życiu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za ten temat i gości wspaniałych. Oczywiście ojcu też bardzo, bo bez ojca by tego nie było dzisiaj wieczorem. Także każdy jest w tej budowli jakąś częścią niezastąpioną. Za to bardzo wielkie dzięki. Tak, właśnie z panem w tej chwili, tym, który teraz mówił przed chwilą, bardzo podobne mam doświadczenie. A ojciec Tadeusz Rydzyk, nie powiedziałem kto. Tak, otóż mam bardzo podobne doświadczenie. Pierwsza katecheza to była w domu. I w domu przekazali mi, to doprowadzali do doświadczenia, żebym doszedł do doświadczenia Pana Boga. Doświadczyć Jego obecności. Nie tylko Jego istnienia, ale Jego obecności. Stawiali pytania bardzo takie, powiedziałbym, też fundamentalne. W domu rozmawiało się, że jest Bóg. W domu mówiło się, to w domu usłyszałem, przyszli z pracy, z fabryki i rozmawiali w domu. Mówią, tam jakaś osoba, jakaś brygadzistka ściągała krzyż. Potrafiła ściągnąć krzyż z jakiejś tam hali. I mówili, jak można, nigdy nie wolno podnieść rękę na krzyż. Pamiętam, co tak mi utkwiło, to mi się przydało później w życiu kapłańskim. Gdy pamiętam, w Szczecinku przyszli do mnie młodzi ludzie, o 7 rano przybiegli z liceum, bo wieszali krzyże. I akurat ich katecheta nie było ich katechety, to z innej parafii. Parafii Najświętszej Marii Panny, przybiegli do Kościoła Świętego Ducha i do mnie. Mówię, co zrobić, bo będzie apel i na apelu dyrektor powiedział, dyrektor, który zresztą pokryją mu ślub brał i był zięciem kościelnego. Zobaczcie. I ten dyrektor powiedział, że nie ściągną tych krzyży, to wyrzuci ich ze szkoły. I mówię, będzie apel, co mamy zrobić, bo nas ze szkoły wyrzuci. A ja mówię, nigdy nie podnoście ręki na krzyż. Nie ściągajcie krzyża i powiedziałem im tę historię. To właśnie wtedy byłem dzieckiem. To się przydało nawet w kapłaństwie. Zobaczcie, to w nas jest to wszystko, co otrzymaliśmy od początku. I to jest tak bardzo ważne, żeby z miłością przekazać wiarę. Na dobranoc usiąść, a nawet położyć się przy tym małym dziecku i opowiedzieć, jak on będzie usypiał, czy ona, opowiedzieć im o Panu Jezusie, o Jego miłości. Opowiedzieć. Tu jeszcze zaczyna doświadczenie Pana Boga. I to właśnie rodzice, babcia, dziadziuś, rodzeństwo, chrzestni, rodzina. To jest to. To jest to, co Pan powiedział. Ja ten później księży miałem różnych. Niektórych bardziej żeśmy lubili, innych mniej. Pamiętam, jak na mnie zwrócił uwagę, nam taki ateista zwrócił mi uwagę na księży. I to w sposób bardzo taki ordynarny. Wychodziłem do kościoła rano. W niedzielę czekałem na mamę, bo akurat z nią szedłem wtedy. Inni w innym czasie szli do kościoła, bo było nas z rodzeństwa 5 braci i siostra i tak było nas trochę. I ci starsi już szli sami i nieraz tak różnie to było, bo i obowiązki były różne. W każdym razie i ten człowiek zobaczył mnie czekającego już tak na takim na podwórku. Gdzie idziesz do kościoła? Jak on strasznie źle zaczął mówić o księżach. Tak strasznie źle. Ja jeszcze nie wszystko rozumiałem. Pewnych rzeczy, które powiedział, nie zrozumiałem i pytałem mamy, co to jest. Roz do kościoła, ona mi nie odpowiedziała, zmieniła temat, bo to było bardzo gorszące to, co on mówił. Co po prostu strasznie mówił na tych księży. Nie wstydził się do dziecka mówić. No, to był taki komunista, który no, jak umierał, nie mógł umrzeć. Dopiero gdy przyszedł ksiądz, gdy poprosił o spowiedź, wtedy zmarł. Tydzień czasu umierał, proszę sobie wyobrazić. To nie są żadne legendy. Tak, i otóż na tego, on mi zwrócił uwagę na księży. Koledzy mi powiedzieli, co to znaczy z ulicy, koledzy, co to jest. Szok dla tego dziecka był straszny, ale ja sobie wtedy powiedziałem, to ja muszę sprawdzić, jacy ci księża są. Zacząłem ich obserwować, czy oni tacy straszni. I zobaczyłem nieprawda. Nieprawda. Myślę, że teraz też tak samo, jak wygaduję na księży, to nie powtarzać, sprawdzić, czy w twojej parafii jest taki ksiądz? A więc co wygaduję na księży? No i co? Co ty połykasz i może przekazujesz dalej? Właśnie dom rodziny, później księża też. Ale pierwszy jest dom. To jest dom. A drugie, potrzeba nam cały czas odwagi i upominać się o sprawy Boże. Myślę, że pomaga w tym bardzo myślenie o sensie naszego życia i o tym, że nasze życie jest drogą, że ja stanę przed Panem Bogiem i On mnie rozliczy z wszystkiego. Dlatego gdy decyduję się na różne sprawy, różne decyzje podejmuję moich czynów, w którym kierunku iść, co powiedzieć, czego nie powiedzieć, czego unikać, co czynić i tak dalej. Tu muszę powiedzieć sobie, ja umrę. Stanę przed Panem Bogiem. Może za minutę umrę, a może za 5 minut. A może wnet? Trzeba o tym myśleć. To jest to, co mówią chyba Kartuzi. Mają takie powiedzenie, po czym mieli, nie wiem jak teraz, mieli pozdrowienie, takie memento mori. Pamiętaj, że umrzesz. Właśnie też trzeba o tym mówić. Nie bać się tego, jak ja stanę przed Panem Bogiem. I te wszystkie decyzje, gdybyśmy podejmowali z myślą o tym, że będzie wieczność szczęśliwa albo nieszczęśliwa, to zależy od tego, od moich obecnie czynów, to życie byłoby inne, inaczej wyglądało i na pewno byśmy wszyscy przyzwoiciej się zachowywali, tak jak należy. Tak, to może tyle i ja bym radził tak myśleć. Pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że staniesz na sądzie Bożym. Pamiętaj, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele, powiedział Pan Jezus. Na mnie też czeka to mieszkanie. i czeka szczęśliwość. Ode mnie zależy, czy ona będzie ta szczęśliwość, czy opowiem się po przeciwnej stronie. Teraz opowiadają się tak mocno, że aż do kultu szatana. To są fakty. W latach 60. w naszych czasach wybudowali, otworzyli pierwszy kościół szatana i to w Stanach Zjednoczonych. I do Polski też to idzie. I widzimy te zachowania, niektóre są wprost diabelskie. Tak jest. To opowiadanie się za sodomią, to krzyczenie, to bluźnierstwa przeciwko Najświętszemu Sakramentowi, przeciwko Krzyżowi, przeciwko Matce Najświętszej, Eucharystii i tak dalej, to jest szatanistyczne. Ta muzyka nieraz wprowadzająca w kult szatana, okultyzm, trzeba też to wiedzieć, ale skąd ludzie mają wiedzieć, jak nikt im nie powiedział? Czyli ci, którzy wiedzą, mają iść i głosić Ewangelię. To jest, my będziemy rozliczeni z tego grzechu zaniedbania na sądzie ostatecznym. Czym ja mogłem uczynić coś dobrego, ewangelizować, uczynić coś, pomóc, żeby Boże Słowo dotarło do ludzi, prawda, a nie zrobiłem nic. Chowałem go we piasek. Gdzieś byłem z boku. Byłem tchórzem może, albo leniwcem. Żyłem tylko takimi doznaniami, jak kot czy pies, czy jakieś inne zwierzątko, prawda? I to właśnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. I no, trzeba iść do przodu i nie dać się. Nie wolno pozwalać ubliżać Panu Bogu. Nie wolno. Trzeba sprawy nazywać po imieniu. Nie wolno pozwalać na to, że będą deptane przykazania. A my będziemy przyzwalali. Powiedzą, że to sztuka. Nie wolno pozwalać, jeżeli będą prawa ustanawiane wbrew prawu naturalnemu, wbrew prawu Bożemu. Trzeba się upominać. Nikt nie jest, ojczyzna nie jest folwarkiem kogoś, prywatnym folwarkiem. Od każdego z nas zależy i nie po to, żebyśmy narzekali, ale organizować się i występować w obronie prawdy, w obronie normalności. Bo to jest normalność. Jeszcze jedno, nigdy nie mówiłbym, że nasze poglądy konserwatywne mamy prawo do tego. Nie, to nie są konserwatywne poglądy, to są normalne poglądy. To są normalne. My nie jesteśmy cofnięci jacyś gdzieś. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria, bardzo dziękujemy. Nasi goście, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie, ojcze dyrektorze, za ten głos. No cóż, trzeba się pod nim podpisać. Ja tylko ze swej strony taką uwagę chciałbym zgłosić. Wielką rolę w utwierdzeniu i w rozwoju tego naszego chrześcijańskiego życia zawsze będą pełnić uniwersytety. W związku z tym nasza tutaj troska powinna iść oczywiście w stronę normalnego życia rodzinnego, ale także w stronę istnienia uniwersytetów, wyższych uczelni, które uformują człowieka i sprawią, że ta pobożność będzie nie tylko dojrzała, ale i rozumna. Jeszcze raz dziękuję, proszę ojca.
Ja tutaj też dziękuję bardzo serdecznie za ten bardzo ważny, porządkujący też wiele dzisiaj naszych myśli, ten głos ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Jest to takie podsumowanie też dzisiejszej naszej dyskusji swoiste, bo wiele wątków się tam przewinęło, także to podkreślenie rzeczywiście tej istotnej roli domu w wychowaniu młodego człowieka i bardzo mi się spodobało także to ostatnie zdanie, które mówi, że tam, gdzie ojciec dyrektor zwrócił uwagę kiedy mówimy o naszych poglądach jako konserwatywnych. No faktycznie, to jest, tak to się określa, ale to są poglądy. To jest po prostu zdrowe spojrzenie na to wszystko, co nas otacza. Zdrowe spojrzenie, które pozwala nam myśleć i racjonalnie, rozumowo i docierać do Boga, bo prawda jest taka, że jeżeli tego Pana Boga będziemy mieli na pierwszym miejscu, no to wszystko inne będzie na właściwym i jeżeli będziemy tą nauką, jaką z Kościoła katolickiego każdego dnia możemy czerpać, jaką każdego dnia możemy czerpać z Ewangelii, będziemy się tym kierować, no to oczywiście łatwiej nam będzie ten dialog, o którym dzisiaj mówiliśmy, prowadzić i przeciwdziałać tej dyskryminacji chrześcijan, bo musimy mieć świadomość, że ona będzie nasilała się tym mocniej, im mocniej my będziemy żyli Ewangelią, bo wtedy rzeczywiście diabeł działa najsilniej. Nie wtedy, kiedy mielibyśmy tak naprawdę na tą naukę Kościoła, na Ewangelię, no mielibyśmy po prostu to już w głębokim poważaniu. Wtedy diabeł by nie działał, bo po co? Bo tutaj już wszystko byłoby załatwione, ale im mocniej my będziemy żyli tą Ewangelią, tym mocniej będziemy na to działanie złego narażeni, ale taka jest też nasza droga i musimy nią podążać.
Dialogi pojednania, dyskryminacja chrześcijan. Powoli kończymy te nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Proszę jeszcze o takie słowo na koniec, z czym zostawimy naszych słuchaczy. Może też w kontekście tego, by się nie dać zepchnąć do narożnika, mówiąc tego obrazowo, zepchnąć ze sceny. To chyba, o czym mówiła pani Barbara, ale też inni słuchacze i widzowie wcześniej, by się nie godzić na to, że no, tak musi być, że to chrześcijaństwo już tak będzie bite i marginalizowane. Co możemy powiedzieć, co możemy dodać jednym zdaniem, jedną frazą, by iść do przodu i rzeczywiście z podniesioną głową być dumnym z tego, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy katolikami?
Przede wszystkim musimy tę troskę o zachowanie naszej chrześcijańskiej tożsamości łączyć z modlitwą. Różaniec to jest nasza siła. Pamiętajmy również o pewnych wzorach. My w kulturze polskiej mamy bardzo wielu świętych. To przecież oni dali przykład, jak walczyć o tożsamość chrześcijańską, ale i także jak walczyć ze światem, który nienawidzi Pana Boga. Jeśli będziemy mieli Pana Boga w sercu, jeśli będziemy się otwierać na łaskę Pana Boga, jeśli będziemy się uczyć i wzmacniać swoją rozumność, na pewno zostanie nam zwycięstwo przydane.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Paweł Skrzydlewski, etyk, profesor Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Z Panem Bogiem.
Pan Marcin Jakubczyk,
tak,
bardzo proszę.
No, takie dwa słowa dosłownie na zakończenie. Pierwsze, też odwołując się do powiedział mojego przedmówcy, modlitwa. Modlitwa i to, co kiedyś powiedział ksiądz Jerzy Popiełuszko. Zło możemy zwyciężać dobrem, tylko że w tej walce musimy też pamiętać o jednym, że to, że mamy zło zwyciężać dobrem, to nie znaczy oczywiście, że mamy w tej walce się poddawać i na wszystko godzić. Musimy klękać tylko i wyłącznie z kolei przed Bogiem, bo wtedy będziemy czerpali siłę do dalszej walki, ale także znajdziemy metody do zwycięstwa w tej trudnej walce, w walce cywilizacyjnej, walce, która toczy się zarówno na tej płaszczyźnie społecznej, ale także na płaszczyźnie duchowej, gdzie są to dwie płaszczyzny ze sobą sprzężone i to, jaka będzie nasza kondycja duchowa, będzie w sposób bardzo wyraźny wpływało na to, jakie będą nasze działania w tej płaszczyźnie cywilizacyjnej. Natomiast od strony praktycznej, jeżeli są przypadki dyskryminowania chrześcijan, profanowania wartości religijnych, obrazy, uczuć religijnych, reagujmy. Od tego są takie instytucje jak Ordo Iuris, jak Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, czy też po prostu można zawsze złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, że coś rzeczywiście się stało. Reagujmy, nie bójmy się i są instytucje, są organizacje, które będą nam w tym pomagać, a sam Pan Bóg poprzez codzienną modlitwę różańcową, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu także będzie nas od takiej strony duchowej umacniał.
Bardzo dziękuję, pan Marcin Jakubczyk, prawnik, radny miasta Lublin. Dziękuję serdecznie za rozmowę niedokończone.
Był